Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam na rozmowy niedokończone, temat prześladowania i dyskryminacja chrześcijan. Naszym gościem jest ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Kłaniam się ojcu, kłaniam się naszym słuchaczom, szczęść Boże.
Księże profesorze, od wielu lat Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie inwestuje wiele energii, też zasobów we wspieranie chrześcijan na Bliskim Wschodzie od początku wojny, chociażby w Syrii, tych najazdów na przez tak zwane państwo islamskie, następne klęski w Iraku. Organizujecie finansowanie projektów pomocowych w Syrii, Iraku. To wielkie też i wyzwanie, ale czytając jeden z wywiadów zamieszczony na waszej stronie, mowa jest o tym, że rok 2019 był dla chrześcijan strasznym okresem, ale sytuacja w 2020 roku poprawiła się. Pytanie, czy pogorszyła, bo do tego dochodzą jeszcze kolejne jakieś trudne sytuacje, to co związane chociażby z koronawirusem, różnego rodzaju trudne sytuacje Kościoła, oprócz tego prześladowania chrześcijan, takiego wprost, prawda, krzyżowania wiernych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa.
Tak jak ojciec to słusznie zauważył, no mamy te różne formy prześladowania, od tych dyskryminacji, gdzie trudno dostać pracę, czy chrześcijanie nie mogą zajmować pewnych stanowisk, tak jak to ma miejsce chociażby w Egipcie, czy nawet w Europie, w niektórych krajach, tak jak chociażby w Anglii, bo takie trudne sytuacje, gdzie chrześcijanie są mordowani, to co mieliśmy przy okazji wojny w Iraku czy w Syrii, gdzie wielu z nich zapłaciło życiem za wierność Chrystusowi, a ten rok niestety ubiegły zostały nacechowane koronawirusem. No, wyobraźmy sobie, że kraje bogate, słyszymy dzisiaj, że Niemcy sobie nie radzą. Kilka dni temu usłyszeliśmy, że Wielka Brytania po raz kolejny dokonuje całkowitego zamknięcia lockdownu, więc wyobraźmy sobie, skoro tak bogate kraje nie mogą sobie z tym poradzić, to wyobraźmy sobie kraje takie jak Sudan Południowy, gdzie czasami na dzień mamy $1 na głowę mieszkańca albo i mniej, gdzie trzeba za to wyżywić człowieka i czasami też i kupić leki. No więc ta sytuacja jest dramatyczna. Ja może, żeby zobrazować tę sytuację, to pytaliśmy naszych misjonarzy w Sudanie, mówimy, że kiedy wysyłaliśmy do Libanu wtedy też leki i środki chemiczne zwalczające koronawirusa, mówiliśmy, to prześlijcie nam, jakby sobie radzicie z tym koronawirusem, jak prosicie maseczki. A misjonarz nas pyta, co to jest maseczka? No, takie coś, co się zakrywa nos i usta. A więc to dobra, to wezwaliście z bananowca, zakryje usta i nos i prześlę wam takie zdjęcie. Więc to obrazuje nam po prostu rozmiar dramatu i trudnej sytuacji tych ludzi, którzy pracują tam w trudnych warunkach. Niestety tych zdarzeń nie tylko związane z koronawirusem, ale mamy i ślepotę rzeczą, w wielu innych miejscach, gdzie trzeba czasami 10 euro na lek, który się podaje dziecku i które zabezpiecza go przed tym, że nawet po ugryzieniu tej kąszeniu muchy, która powoduje potem ślepotę, można je chronić poprzez inne kraje, gdzie jak Syria, Irak, gdzie czasami $10 jakiś lek czy jakiś mały zabieg decyduje o życiu czy o śmierci człowieka. No tych sytuacji jest bardzo dużo, tak jak ojciec wspomniał, nie tylko chodzi o prześladowanie, ale chodzi o te trudne warunki, w których oni żyją. Ja może też naszym słuchaczom powtórzę, bo tego nigdy dosyć tej wdzięczności dla Polaków, bo państwo wspieracie różne organizacje kościelne, za to wam jesteśmy bardzo wdzięczni. Zawsze nasi tam ludzie, których spotykamy w tych miejscach trudnych, mówią, ojcze, dziękuj Polakom, bo my nie mamy takiej możliwości. Niech taki może świadectwem będzie to, co siostra Ani, siostra, która pracuje od samego początku w Aleppo, powiedziała na konferencji prasowej, że gdyby nie ta pomoc od samego początku, paczki żywnościowe. Kiedy było najtrudniej w Aleppo, to setki, jeśli nie tysiące ludzi umarłoby z głodu i to jest między innymi państwa zasługa, że tak się nie stało. Mamy też dzięki wsparciu i naszych indywidualnych dobrodziejów, ale także też jeszcze za czasów pani premier Beaty Szydło, później pan premier Morawiecki kontynuował taką pomoc rządu, jeśli chodzi o leczenie Syryjczyków. To jest też niezmiernie ważny element ich życia, bo po prostu też uświadomiłem sobie, że sytuacja ekonomiczna jest dramatyczna. W takich miastach jak Homs, Aleppo, bezrobocie czasami sięga 70-80%. Żeby utrzymać rodzinę, trzeba zarabiać około $200 amerykańskich, a ponieważ jest wojna, jest tragedia, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, no to te pensje są też odpowiednio zaniżone. Sięgają czasami $50-60. Więc trzeba mieć przynajmniej dwa etaty, żeby próbować utrzymać rodzinę. I to jest dramat tych ludzi. Do tego doszło, jak ostatnio byliśmy tuż przed świętami w Libanie. Rozmawialiśmy z biskupami, rozmawialiśmy z księżmi, którzy przyjechali z Syrii szukać wsparcia. Mówili nam, że ta sytuacja już zaczyna być na tyle ciężka, że ci ludzie tracą już resztki nadziei. Ta wojna trwa ponad 10 lat. Oni są wszyscy tym umęczeni.
No bo Liban to kraj, który zawsze był źródłem schronienia, tak? Bezpieczeństwa. Tak, no, zwłaszcza dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Dokładnie. To była taka oaza spokoju. Wydawało się, że jest to wzór układania relacji chrześcijańsko-muzułmańskich. Kraj, który liczy 4,5 miliona mieszkańców, przyjął od wielu lat już 800 tysięcy uchodźców z Palestyny. I tutaj są różne statystyki, ale niektórzy mówią tak delikatnie, że 1,200,000, ale niektórzy mówią nawet 2 miliony Syryjczyków, czyli wyobraźmy sobie tak dużą liczbę, na 4,5 miliona niemal 3 miliony uchodźców jest przyjętych. Oczywiście to też powoduje napięcia, to powoduje problemy na rynku pracy. Nie ma tam obozów dla uchodźców, ale to są te nielegalne. Więc to jest też bardzo trudny, bo jeszcze Liban zawsze nam służył jako taki kraj tranzytowy do dostarczania pomocy do Syrii. Wiemy, że tam żadne lotnisko nie działa. No i teraz ostatnio po tym wybuchu w sierpniu też zauważyliśmy, że sytuacja jest bardzo trudna, bo do tej pory jakoś tak przemilczano tę sytuację w Libanie, ale tam ekonomia też bardzo się pogorszyła, załamał się system bankowy. Nawet jeśli ktoś miał pieniądze w banku, to nie mógł wybrać, bo tylko $100 na rodzinę. Dotychczasowy kurs wymiany był za $1 płacą do 1,5 tysiąca funtów libańskich. Dzisiaj ten czarnorynkowy kurs jest 8 tysięcy, a ten oficjalny pozostał. Jak ktoś ma wypłacaną pensję po kursie tym oficjalnym, no to ma niemal 70% mniej niż co by wynikało z tego, co powinien zarabiać. Więc to jest też ten dramat tych ludzi. No w Syrii jest jeszcze gorzej. Jak jeden z patriarchów mi powiedział, jeśli to, co widzisz w Libanie jest dramatem, to w Syrii jest dramat do kwadratu. Ci ludzie czują się powoli zapomnieni, opuszczeni. To, co się stało z Irakiem. Dzisiaj po 10 latach dramaty ludzi w Syrii już przestają być interesujące dla mediów, bo ileż można mówić o tym samym.
No, nieprosta to sprawa. Afryka, wspominaliśmy w telewizji o Nigerii. Tutaj to zabójstwo, zamordowanie kleryka, czy gdzieś w Burkina Faso, katechetę, ale też ostatnio właśnie w okolicach Bożego Narodzenia też zamordowani kolejni chrześcijanie. Więc ta sytuacja tej Afryki, Afryka jako no, kontynent męczenników, bo pójdziemy dalej, Nigeria, Kamerun, czy Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, czy tak jak wspomniana przed chwileczką Burkina Faso i Mali.
No wiele mamy tych rejonów zapalnych. Nigeria tam jest dosyć bliska, bo kilka lat temu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała właśnie w porozumieniu z przewodniczącym konferencji Episkopatu Nigerii, arcybiskupem Kajgabą, rozpoczęliśmy studia w języku angielskim, doktoranckie dla tamtejszych profesorów, którzy u nas robią doktoraty, licencjaty, później po obronie tych prac jadą tam i są profesorami w tamtejszych seminariach. Jest takie oczekiwanie w stosunku do Polski, gdzie ta nasza teologia jest taka jeszcze w miarę normalna, gdzie jeszcze ci ludzie chcą się uczyć miłości do Kościoła i do człowieka. Mamy w tej chwili około 20 studentów, to są wszystko księża już, skierowani przez tamtejszych biskupów, żeby w Polsce zdobyli podstawy wiedzy teologicznej i potem mogli być profesorami. Już mamy 5 doktorów wypróbowanych, mamy bardzo dobre relacje tamtejszych biskupów z ich pracy, więc to nas motywuje do organizowania tego dzieła przy pomocy Pomoc Kościołowi w Potrzebie i przy współpracy z uniwersytetem, więc to jest niezmiernie ważne, bo to jest taki wkład Polski, który może później się okazać bardzo istotny, bo ten Kościół jest dynamiczny, jest biedny, ale on jest bardzo bogaty w powołania, bardzo dynamicznie się rozwija i jest bardzo też istotne, żeby ci księża, którzy tam są kształceni, byli też na odpowiednim poziomie. I to jest też taka nasza cegiełka, która w rozwój tamtego kościoła jest włożona. No, tak jak ojciec wspomniał, mamy Kamerun, mamy polskiego biskupa, księdza biskupa Ozgę. Wiemy, że są polskie siostry, bardzo ładnie pracują, prowadząc szkoły, dzięki Bogu już te powołania też teraz im się dał. Siostry palotynki bardzo ładnie rozwinęły. Inne zakony. To jest tylko niestety z drugiej strony mamy islamizację postępującą. Kiedy kilka lat temu odwiedzaliśmy księdza biskupa Ozgę, jeszcze było spokojnie, jakby już kilka lat temu bodajże, co już mówił, że niestety już i kurie, i diecezja muszą być pilnowane przez ludzi uzbrojonych, bo niestety postępują te radykalne grupy islamskie, które sieją niepokój. Podobna sytuacja jest w Republice Środkowoafrykańskiej. No, kraj, który mógłby jakoś funkcjonować sensownie, ale jest bardzo ubogi, jeśli chodzi o poziom edukacji. Nasi dwaj księża biskupi, którzy tam prowadzą diecezję i 30 misjonarzy, no, wkładają wiele wysiłków w to, żeby ten poziom podnieść, ale niestety nie wszystko są w stanie zrobić, a poza tym bardzo potrzeba środków materialnych i za to Państwu dziękujemy, że przy różnych okazjach dajecie te narzędzia tym naszym misjonarzom, naszym siostrom, naszym księżom, żeby mogli tam te dzieła prowadzić.
Ojciec Święty, no, myślę, że tak będzie, że to się uda, że planuje, podjął decyzję o odwiedzeniu chrześcijan w Iraku. Ksiądz profesor,
tak,
myślę,
ojcze,
że...
to jest, myśmy rozmawiali kilkukrotnie z patriarchą kościoła chaldejskiego, dzisiejszym kardynałem, wtedy arcybiskupem, zresztą był w Polsce dzisiejszy kardynał Sacco. I kilka lat temu już próbowano przygotować wizytę Ojca Świętego w Erbilu, w Kurdystanie. Z tego, co się orientuje, bo od 3 do 8 marca ma odwiedzić Bagdad, tutaj też kilka miejsc. Zobaczymy, jak to pójdzie i że w ostatniej chwili nie będzie ze względu na bezpieczeństwo odwołana ta wizyta. No pamiętajmy, że jest to kraj wojny, jest to kraj bardzo niestabilny, kraj, któremu grozi rozdział przynajmniej czy rozbicie na 3 strefy. W Kurdystanie tam się gromadzą chrześcijanie, bo są najbardziej, czują się bezpieczni. Tam były te obozy dla uchodźców, tam w Erbilu jest to centrum jak gdyby życia chrześcijańskiego, to jest arcybiskup Warda, który zresztą gościł też kilkukrotnie w Toruniu i przedstawiał nam tę sytuację. To ta wizyta Ojca Świętego jest o tyle istotna, że jest to chyba ostatni moment, żeby ratować tę garstkę chrześcijan, którzy pozostali w Iraku, bo przypomnijmy to, co już mówiliśmy w części telewizyjnej. W Iraku w 2003 roku było 1,5 miliona chrześcijan. Dzisiaj te statystyki, one są dość ostrożne, ale mówią, że jest około 100 tysięcy, niektórzy mówią, że dużo mniej. Jednak co roku ubywa kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy, bo ci ludzie szukają schronienia, lepszych warunków życia w Australii, w Nowej Zelandii czy w Stanach Zjednoczonych. I jeśli teraz tak liczymy, że ta obecność papieża jakoś da nadzieję tym chrześcijanom, ja pamiętam takie słowa, dlaczego tak ważne jest, bo ktoś powie, no po co Ojciec Święty jedzie, to jest niebezpieczny rejon, naraża się i tak dalej. Ja pamiętam, kiedy byliśmy z księdzem arcybiskupem Gondeckim w Bagdadzie, to pamiętam słowa właśnie patriarchy Sacco, który powiedział, że bardzo cenił sobie pomoc materialną, bo to pomaga leczyć, pomaga przeżyć, ale równie ważne jest to, że my się tam pokazujemy, że ich odwiedzamy, bo to ich rządzącym, ich władzom pokazuje, że tak mała wspólnota, jaka pozostała w Iraku, jest ważna. I że ktoś w dalekiej Polsce o nich myśli, o nich się troszczy, to jest bardzo ważny też taki element ułatwiający tych chrześcijan.
Księże profesorze, sytuacja, bo tak wspomnieliśmy, terroryzm, wojny, te rosnące prześladowania, ale też sytuację spowodowaną koronawirusem. W Pakistanie, Indiach, Bangladeszu, tutaj te nowe formy dyskryminacji, bo pandemia stała się takim multiplikatorem dyskryminacji przeciwko chrześcijanom. To byli oni systematycznie dyskryminowani przy na przykład rozdzielaniu środków pierwszej pomocy w walce z koronawirusem, takich jak maseczki czy płyny do dezynfekcji. A na przykład nawet w Somalii, w muzułmańskiej Somalii, chrześcijanie zostali oskarżeni o roznoszenie wirusa jako niewierni.
No, jeszcze tych absurdalnych oskarżeń jest bardzo dużo. Może też przypomnijmy o Pakistanie, bo jest to taki najbardziej, myślę, wzorcowy kraj, jeśli chodzi o wprowadzenie prawa, które pomaga prześladować. Mianowicie w Pakistanie mamy coś takiego, co nazywamy blasfemii law, czyli prawo o bluźnierstwie. Każdy, kto dokona profanacji, czy słownie, czy czynem Koranu, czy źle się wyrazi na temat religii, czy proroka, jest oskarżany o bluźnierstwo. I to się, o ile jeśli by to było tak czynione, jak powinno to wyglądać w państwie cywilizowanym, że odbywa się proces, jest coś doprowadzone do sądu, ma możliwość zeznania, ma możliwość obrony, to można by było jeszcze to zaakceptować. Ale to niestety w praktyce najczęściej wygląda tak, zwłaszcza na prowincji, że no, jakiś człowiek, to często też jest nadużywane to prawo, donosi do imama, ten wzywa z meczetu wszystkich swoich wiernych do wymierzenia sprawiedliwości, do ukarania niewiernych. No i zanim pojawi się policja, czy zanim pojawi się ktoś, kto, czy wojsko, no najczęściej dokonany jest samosąd. I takim przykładem, który jest u nas w raporcie również opisany, jest to spalenie rodziny w piecu do wypalania cegły, gdzie oni pracowali. A oskarżono ich fałszywie o to, że sprofanowali Koran. Potem się okazało, że to był świstek czy kawałek gazety. A ci ludzie byli niepiśmienni, więc posłuszny był Koran. No niestety, życie już im nikt nie przywróci. I tych takich restrykcji jest bardzo dużo. A koronawirus, tylko tak jak ojciec wspomniał, pogłębia te problemy i jeszcze bardziej, czy daje więcej możliwości rządzącym, czy wyznawcom innej religii do upokarzania chrześcijan, czy to do ich poniżania. No ja podam taki przykład, który nas bardzo jakoś tak poruszył, kiedy dyrektor szkoły młodą dziewczynkę, uczennicy bodajże z drugiej czy trzeciej klasy, zamknął na cały dzień w toalecie, bo śmiało to dziecko pójść, może nawet nie było świadome tego, do toalety, która była przeznaczona dla muzułmanów. No i ona poprzez swoją obecność zawiesiła, że sprawiła, że to miejsce stało się nieczyste. No jest podobnie tak, jak kobiety pracują na polu, to kobieta chrześcijanka nie może korzystać z tej samej studni, z której korzystają muzułmanki. No i wiele takich praktycznych utrudnień tego życia, które potem skutkuje tym, że ci ludzie się czują bardzo poniżeni i bardzo prześladowani. Zresztą też mówimy wiele o prawach kobiet, że w Pakistanie, podobnie jak i w Egipcie, mamy do czynienia z porywaniem młodych chrześcijanek, młodych dziewcząt i kobiet i wydawanych na siłę zawóż za muzułmanów. Oczywiście ci chrześcijanie, ponieważ należą do najbardziej biednej warstwy społecznej, nie mają pieniędzy na to, żeby wydać adwokata, policja. Policja jest też muzułmańska, wojsko w większości muzułmańskie, więc nie ma się kto za nimi ująć. I te rodziny bezpowrotnie tracą swoje dzieci. A z kolei te dziewczęta nie mają prawa powrotu, bo robi im się takie kompromitujące zdjęcia i grozi się im, że jeśli tylko uciekną, to one będą opublikowane w internecie. Więc to jest dramat. To liczy się, że około 800 młodych kobiet rocznie spotyka ten tragiczny los.
Księże profesorze, w tym roku, czy już w poprzednim, ta specjalna niedziela poświęcona Kościołowi w potrzebie prześladowanemu, to Republika Środkowoafrykańska ta pomoc. A pytanie teraz, w co ewentualnie, czy na co Polskie Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie chce zwrócić uwagę, komu, prawda, chcecie w jaki sposób, czy pomagać, czy który z regionów świata byłby takim głównym celem pomocy w 2021 roku?
Myślę, Ojcze, że ciągle będzie wracał do nas wtedy Bliski Wschód, ponieważ teraz przed świętami byliśmy w Libanie i to, co się dzieje w Libanie, miałem okazję obserwować, i to, co słyszę od księży, którzy przyjeżdżają z Syrii, to jest to ogromna tragedia, która tam się dokonuje. Te kraje ubożeją, ci ludzie już tracą nadzieję, bo to jest ponad 10 lat. Tracą też możliwości życia na minimalnym poziomie. No i dla nas, jako dla ludzi wierzących, jako dla ludzi Kościoła, będzie wielkim zadaniem, żeby ci ludzie nie stracili nadziei. To są nasi siostry i bracia, więc poza tym też widzimy, jak się dokonuje czyszczenie tego terenu Ziemi Świętej Bliskiego Wschodu z chrześcijan. Bo pamiętamy to takie wołanie Ojca Świętego Benedykta XVI, kiedy ogłaszał Eklezja i Medio Oriente, kiedy w Bejrucie mówił, że Bliski Wschód bez chrześcijan lub z dużo mniejszą ich ilością nie będzie tym samym Bliskim Wschodem. A ich obecność jest bardzo potrzebna. No ale niestety fakty są dramatyczne. No, jeśli my dzisiaj podawałem liczby dotyczące Iraku, Syria przed wojną liczyła około 23 milionów mieszkańców, z czego od 10 do, niektórzy mówią 12%, to byli chrześcijanie. Dzisiaj ponad połowa z nich wyemigrowała albo musiała uciekać. No i jeśli się nic nie zmieni, to Syria będzie kolejnym krajem, który pozostanie bez chrześcijan. Więc mamy potężne zadanie, żeby te starożytne, piękne kościoły utrzymać. No przypomnijmy, że chociażby Mosul, który się tam pojawiał, te miasta wokół Mosulu, Karakosz, inne, gdzie według tradycji Ewangelia została przeniesiona przez tych, którzy byli świadkami zesłania Ducha Świętego i w tamtejszych synagogach głoszono Ewangelię. Więc to już od pierwszego wieku chrześcijaństwo tam się pojawiło. A dzisiaj no, słyszymy, że być może trzeba będzie te kościoły zamykać i niestety przez tyle wieków istniejące chrześcijaństwo będzie musiało być wymazane z tamtych terenów.
A patrząc na Europę, jak ksiądz profesor ocenia różnego rodzaju sytuacje w różnych krajach, prawda, i tych, którzy są w strukturach Unii Europejskiej i też nie, czy, bo to Norwegia, Finy, w Holandii, w Niemczech, we Francji, chociażby te ostatnie zabójstwa i to cały czas jak gdyby takie no, prześladowanie kościoła, bo nawet kościoły zamknięte, chrześcijanie we Francji modlą się przed kościołami. No i teraz no właśnie, co w takiej sytuacji, bo wszystko można przysłonić koronawirusem, tak, że koronawirus, no to możemy zamykać. Czy teraz Szkocja, też kościoły pozamykane, bo się mówi bezpieczeństwo, no ale gdzie wolność nie tyle wyboru, tylko wolność wyznania, gdzie są te wolności, no, którymi szczyci się Europa?
Konstytucja, wszyscy się powoływali. Tutaj ojciec dotknął bardzo takiego delikatnego problemu, który jest dosyć trudny, bo tak, z jednej strony to jesteśmy podporządkowani jako obywatele rozporządzeniom władzy, ale coraz częściej pojawiają się pytania, gdzie jest granica ingerencji władzy w te takie bardzo intymne i jednocześnie niezmiernie ważne prawa człowieka, jakim jest prawo do wyznawania religii, do wolności religijnej. Zwróćcie uwagę to, co nas niepokoi. Przykładowo we Francji, kiedy działało metro, kiedy działały galerie handlowe, jedynie miejsca kultu były zamknięte. Prawdopodobnie, bo wielu obserwatorów mówi, że wynikało to z obawy rządu francuskiego, że to, co się stało z tym nauczycielem, któremu ścięto głowę, ponieważ krytycznie wyraził się o islamie, przepraszam, prawdopodobnie rząd się obawiał, że może to doprowadzić do zawieszek i lepiej zamknąć kościoły niż ich pilnować. No niemniej jednak ta sprawa religii, wiary jest bardzo delikatna i to nie możemy sobie pozwalać na to, żeby ateistyczny laicki rząd decydował o tym, czy ja mogę korzystać z sakramentów, czy nie, bo to są bardzo prywatne i bardzo podstawowe prawa każdego człowieka. Bo pamiętajmy, że Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie zwracał na to uwagę, że właściwie źródłem wszelkich wolności jest wolność religijna. Więc miejmy to na uwadze. Zresztą też ten odpowiednik Sądu Najwyższego we Francji nakazał zmianę tych przepisów, no bo to były porażające obrazki, kiedy młodzi ludzie tęczeli na chodnikach, odpowiadali różaniec w proteście przed tak głęboką ingerencją państwa w sferę wiary, w sferę religii. Podobna sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie gmina żydowska i jedna z diecezji katolickich złożyły protest do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy również nakazał państwu przemyślenie czy zmianę przepisów, które bardzo rygorystycznie ograniczały możliwość praktyk religijnych. Więc tu już widzimy, że są pewne wątpliwości, czy państwo prawo aż tak daleko sięgnąć. To z drugiej strony my staramy się też spełniać te wszystkie przepisy. Zresztą zobaczmy też w Polsce taki się wytworzył klimat, że tylko kościoły zarażają, tylko w kościele ten koronawirus jest. To ja już to niejednokrotnie podkreślałem, czy w naszym dzienniku, czy pewnie na antenie, że jakoś tak wewnętrznie trudno by się było pogodzić z tym, kiedy jechałem do kościoła odprawiać nabożeństwa w Wielkim Tygodniu. Mijałem autobusy komunikacji miejskiej, które tutaj po Warszawie jeżdżą, napełnione ludźmi, a w kościele mogliśmy mieć tylko 5 osób. To było przykre. No, czy ten obraz tego naszego papieża, który w białych szatach szedł samotnie przez pusty plac świętego Piotra. Myślę, że to zostanie na wiele i na bardzo długo w pamięci, co się może stać. No oczywiście ojciec Katalanesa, kardynał, pięknie to ujął, kiedy powiedział, że człowiek po raz kolejny musiał, któremu się wydawało, że jest Panem Wszechświata i Panem Świata, musiał zgiąć kolana przed czymś, co jest małe, niewidoczne, niepomierzalne przed wirusem. I tak czasami to uczymy się troszkę tej pokory, że jednak nie jesteśmy władcami i panami tego świata. Więc ten wirus jest to bardzo skomplikowana sprawa, bo wielu ludzi już coraz częściej o tym mówi. I kolejna rzecz, którą ojciec tutaj zasugerował i którą warto podkreślić, no to są akty, to niektórzy mówią wręcz o chrześcijanofobii w Europie, czy alergii na chrześcijaństwo. No, zaczęliśmy od tego, że jedna z posłanek hiszpańskich spotkała się z odmową ze strony przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, kiedy zapytała, czy będzie w Parlamencie Europejskim ustawiona szopka. Zrodzi się pytanie, to co my celebrujemy, co my świętujemy, jakie święta, skoro odpowiedź miała ponąć brzmieć, to było w polskich portalach internetowych, że inscenizacja religijna może obrażać uczucia. No to co oni będą świętować? Więc to się potem przekłada na to, że na przykład w takiej Francji mieliśmy kilkaset aktów profanacji miejsc kultu. W większości dotyczyły to niestety miejsc kultu chrześcijańskiego, a symbolem tego był pożar katedry Notre Dame. I to, co jest niepokojące, to skala też tego, że do tej pory powiedzmy obrazy mordowania chrześcijan, ścigania głów docierały do nas gdzieś tam z Iraku, z Syrii, gdzie państwo islamskie działało. No a w Nicei w ubiegłym roku, pod koniec, mieliśmy to samo, że ludzie, którzy gromadzili się na modlitwie w kościele, no, spotkali się z atakiem ze strony fanatyków islamskich. I to jest niepokojące, że ten trend niestety eskaluje. No to, czego myśmy się doczekali w Polsce, że były przerywane msze święte, że ten poziom takiego chamstwa, wulgaryzmu już chyba sięgnął dna, czego personifikacją jest pani Lampert, no to myślę, że tego, żeśmy się nie spodziewali, nikt z nas chyba by nie powiedział jeszcze parę miesięcy temu, że dożyjemy takich czasów, że ksiądz, który idzie za świętym sakramentem do chorego, będzie obrażany, poniżany na ulicy, czy że msze święte będą przerywane. No myślę, że nikt z nas o tym nawet nie pomyślał.
Ale jak to jest możliwe, albo jak temu można przeciwdziałać? No bo mamy się na to zgodzić, no bo też nas się osądza o mowę nienawiści, prawda?
No to ojcze, musimy jasno powiedzieć, że ktoś, kto głośniej krzyczy, jest bardziej wulgarny czy chamski. To nie znaczy, że ma rację. No to, co wyprawiano z policją, ja się dziwię, że bo jak się popatrzymy na obrazki, to co w Paryżu czy w innych miastach Francji wyczyniała policja z tymi żółtymi kamizelkami, no 10 osób zginęło, to są dane gdzieś tam na wrzesień, być może więcej, że nasi policjanci pozwalali do takiej eskalacji, no bo to już dochodziło do jakiejś anarchii. I oczywiście każdy ma prawo do demonstrowania swoich poglądów, ale też każdy ma prawo do szacunku. No to, co wyprawiano z miejscami kultu, czy te ataki na kościoły, no to już był jakiś obłęd po prostu. I to musi być też jakoś opanowane, bo to jest tylko próba, dokąd się można posunąć. No jeśli prawdą jest to też, że przywożono jakieś bojówki z Niemiec, te antify czy inne, które Stany Zjednoczone zakazały jako nielegalne, to też nam to daje do myślenia. No, zresztą te finanse, które taki polityk, czy co trudno go nazwać, finansista Soros, co on wyprawia poprzez różne fundacje, no to też powinno nam to dawać do myślenia. Więc to nie jest tak, że to się dzieje spontanicznie, a z drugiej strony zauważmy, to już od wielu lat na antenie Radia Maryja mówimy o tym, że proszę zauważyć, że w Polsce, jeśli się profanuje jakieś znaki czy symbole, to są to symbole chrześcijańskie. Czy słyszał ojciec, żeby jakąś synagogę w Polsce sprofanowano, czy meczet? Raczej nie przypominam sobie. Natomiast jeśli ktoś pamięta taką dyskusję ludzi, którzy się dzisiaj nazywa ich LGBT, jeden do drugiego mówi, słuchaj, jeśli chcesz być krytykiem religii, to skoro podarłeś Biblię, to podziel też i Koran. To wtedy uwierzę, że jesteś odważny. Bo jakoś tak dziwnie się składa, że protestujący przeciwko religii, czy przeciwko zbyt dużym wpływom, atakują tylko religię katolicką. To jest troszkę dziwne, zwłaszcza, że to miało miejsce wtedy, kiedy w Mosulu sprzedawano kobiety na rynku, kiedy sprzedawano je do niewoli seksualnej. Więc ciekawe było to, że tylko chrześcijaństwo było oskarżane o to, co jest najgorsze, a jakoś ten islam umykał tym niektórym krytykom. Nie musimy temu się sprzeciwiać, bo to będzie dalej szło. Przykre jest to, bo jeśli jeden z redaktorów Tygodnika Powszechnego, kapłan, bronił pana Derdala i jego podarcia w aktu podarcia Pisma Świętego, to jest to przykre, kiedy my konfrontujemy to z sytuacją, gdzie ludzie udają życie za wiarę. Przecież mówiliśmy w tej części telewizyjnej o tych 5 Nigeryjczykach, by każdy mógł uratować swoje życie, wystarczyłoby, żeby tylko powiedział, że rezygnuje z chrześcijaństwa, przychodzi na islam, a nikt tego nie zrobił, a tutaj kapłan broni tego typu aktów. Jest to bardzo przykre, bo to daje nam bardzo złe świadectwo o poziomie naszego chrześcijaństwa. Wobec tych ludzi, którzy dzisiaj naprawdę doświadczają, co to znaczy wierność Chrystusowi, wierność Krzyżowi.
Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie też do kontaktu telefonicznego, numery do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Dziś temat prześladowania i dyskryminacja chrześcijan. Naszym gościem jest ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wszystko Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Katowic. Ja mam takie, no nie wiem, może te przemyślenia wydą się troszkę, no nie powiem, że szokujące, ale trochę mocne stwierdzenia, ale myślę, że policja w Polsce i ogólnie myślę, partia rządząca bardzo się boją. Myślę, że to jest obawa przed Unią Europejską. I polska policja jest zbyt wyrozumiała. Myślę, że jednak w innych sytuacjach, kiedy ktoś inny, kiedy się atakuje, powiedzmy, nie wiem, osoby dalekie od katolicyzmu, to w tym momencie, sąd, wszystko bardzo ostro i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj chyba jest też problem polityczny, bo co powie Unia Europejska, co zaraz napisze TVN i tutaj chyba właśnie wydaje mi się, że trzeba by było naciskać na polski rząd, bo wydaje mi się, że troszeczkę partia rządząca odeszła od pewnych rzeczy, z którymi szła do wyborów. Na przykład, to akurat jest i troszeczkę inna sprawa, ale dlaczego w dalszym ciągu się nie publikuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Ciągle są jakieś wykręty. I tak samo tutaj, chyba bardziej chodzi o politykę, że troszeczkę powinno się rzeczywiście ostrzej. No niestety, może to zabrzmi trochę mało po chrześcijańsku, ale jeżeli ktoś się nie sparzy, jeżeli ci, którzy atakują kościoły, się nie sparzą troszeczkę, no to dalej będą coraz bardziej rozuchwaleni i tak dalej. Wydaje mi się, że państwo polskie tutaj troszeczkę jest za bardzo pod tym kątem delikatne, bo być może są jakieś uwarunkowania potem właśnie łamania praworządności, bo tego, ale chyba tutaj troszeczkę jest pewne nieporozumienie, bo jeżeli jest cały czas tak będzie się, powiedzmy, tak właśnie chociażby ta piątka dla zwierząt, ja może troszeczkę odbiegam od tematu, ale to jest taki dobry przykład właśnie chyba przez analogię, że próba przyciągnięcia elektoratu centrowego, a jednocześnie straci się tych wyborców przez utratę tożsamości właśnie tych wyborców z prawej strony. I to może się źle odbić, bo wybory można i tak przegrać. Trzeba jednak pewną tożsamość zachowywać. I tutaj wydaje mi się, że powinien być jakiś nacisk na rząd, żeby jednak troszeczkę, no myślę, że to nawet w ramach przestrzegania prawa, no ktoś jest brutalny, agresywny, będzie się to tolerować, to takie poglądy będą dalej tolerować sobie drogę. Gdzieś niedawno właśnie czytałem, nie pamiętam, czy w Gości Niedzielny, notabene wydaje mi się troszeczkę zbyt mało, nie słyszałem, żeby Radio Maria cytowało, to troszeczkę przepraszam, ale jest to trochę taki przytyk do was też troszeczkę, taka łyżka dziegciu, że powiedzmy, chyba nie pamiętam właśnie, czy w tym, czy w innym piśmie katolickim, że no właśnie tak jest, no teraz troszeczkę mi uciekła może myśl, ale...
Bo pan się skupił na przytyku nam. Ja myślę, że warto słuchać wiadomości naszych, mówimy dosyć szeroko o różnych sprawach, więc żeby nikomu nie przetykać, tylko starać się głosić prawdę. To jest podstawa i ona nie tylko nas wyzwala, ale uczy jakiejś też odpowiedzialności za siebie nawzajem. Księże profesorze.
No to ma pan rację, że w wielu wypadkach bierze górę jakaś poprawność polityczna czy interes polityczny. No, mówiliśmy w części telewizyjnej, myślę, że to dobrze obrazuje ten fakt, że oczywiście zgadzam się z panem, że tam, gdzie jest złamane prawo, po to jest policja. Zresztą popatrzmy w Stanach Zjednoczonych, bo może dobrze nie mamy takiej policji jak w Stanach, gdzie tam co chwilę mamy jakieś skandale z zamordowaniem kogoś przy aresztowaniu, czy jak w Hiszpanii, czy we Francji. Tam jakoś nikomu to nie przeszkadza. Jest wszystko pięknie, natomiast w Polsce, jeśli cokolwiek stało, to krzyk pod niebiosa, więc trzeba wysłać tych przywódców, którzy krzyczą, jak to źle się dzieje w Polsce, niech sobie poprotestują w Paryżu, no to wtedy zobaczą, jak to wygląda. Ale mówiliśmy jako przykład, że w Stanach Zjednoczonych tej, przecież pani Mosbacher nas uczyła, jak to powinno wyglądać, jakie media są właściwe, że trzeba oddać cały rynek medialny, żeby było wszystko w porządku. To teraz ironizuję trochę. Ale oczywiście w Stanach Zjednoczonych nakręcono film o proroku Mohamecie, pokazując te tak delikatnie, powiedzmy, kontrowersyjne fragmenty z jego życiorysu. No i wtedy, kiedy w krajach muzułmańskich powstał bunt, spalono 3 ambasady. Znalazły się cudzy i przepisy, które nie pozwalały obrażać religii, uczuć religijnych, i ten film wycofano, zakazano jego dystrybucji. Pewnie gdyby to było coś w rodzaju Ostatnie kuszenie Chrystusa, gdzie jest ukazana miłość fizyczna między Chrystusem a Marią Magdaleną, czy jakieś filmy, które miały powstać ponoć w Skandynawii, gdzie ukazywano te wątki miłości między świętym Janem a Jezusem, no to pewnie by się nic nie stało, bo to przecież jest, mówiąc kolokwialnie, walenie w chrześcijaństwo. Ale jeśli innej religii to dotyczy, no to wtedy były bunty, były refleksje i można to było zrobić. To w tym względzie się z panem zgadzam, że my troszeczkę tak jesteśmy jak takie, przepraszam, męczące owieczki. Potrzeba czasami większej stanowczej reakcji. Przecież taką panią Wielgus można, no i było tam kilka osób w kościele, trzeba było wyprowadzić, co ona ma tam do szukania. Czyli można powiedzieć, mowa przyjacielu, twoja cię zdradza. Co nam ma do szukania w kościele? Przeszkadzać ludziom się modlić? Przecież jej na wiecach tych różnych dziwacznych nikt nie przeszkadza. I pewnie trzeba większej aktywności. Ja się cieszę, że mamy też takich świadomych swoich praw młodych ludzi, ci mężczyźni, którzy modlą się na różańce, czy stworzyli taką straż. No i myślę, że do tego dochodzi. Szkoda, że tak musi być, ale myślę, że też musimy mieć świadomość swojej godności, swojego miejsca, kultu, jego szacunku, jego godności. Nie możemy różnym wariatom pozwalać, żeby sobie robili cyrk z miejsca świętego.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Urszula z Mazowsza. No nie słuchałam, słuchałam troszeczkę ostatnio właśnie już wypowiedzi, więc troszeczkę może była podobna, nie wiem do końca, o czym była mowa. Ale...
Mówimy o prześladowaniach i dyskryminacji chrześcijan.
Tak, tylko że właśnie tak słuchając, może podobne mam właśnie zdanie do tego, że my, przeciętni ludzie, tak kapłani jak świeccy, powinniśmy bardziej stanowczo, jeżeli się pojawiły te plakaty, jak zobaczyłam, to myślałam, że mi serce pęknie, muzułmański plakat w Warszawie. I nikt się nie znalazł, żeby natychmiast porozklejać szopki i tak dalej, takie działania właśnie nas, zwykłych, podstawowych ludzi właśnie. Głoszenia w kościele też więcej, bo też cisza. I działanie nasze właśnie jest takie, no cicho przycichnąć. Nie mówię robić jakiejś brewerii, tylko że spokojnie. Najpierw się modlić, a później też pokazywać tą swoją wiarę. A to jest jakoś tak, że ja staram się głosić Chrystusa tak, na ile to jest możliwe. No i też się spotykam z tym, że w Ewangelii jest napisane, że w izdebce, zamknąć się w izdebce i modlić, a nie pokazywać się. No jest przecież też powiedziane, żeby i głosić Chrystusa. Więc właśnie coś się porobiło u nas i na pewno potrzeba nam większego pobudzenia też właśnie od pasterzy. Z całym szacunkiem dla wszystkich jestem bardzo wdzięczna za wszystko, za każde działanie Chrystusa, znaczy pasterzy, bo są zastępcami Chrystusa. I to wszystko, tylko że jakoś nas właśnie tak przymuskano. No tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za to, że w ogóle się o tym mówi, ale mówić to za mało właśnie. To tyle. I bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę błogosławionych, radosnych, błogosławionego, radosnego czasu narodzenia Chrystusa, by się rodził w nas na nowo i ożywiał nas. Dziękuję serdecznie.
Radio Maryjo, to przypomnę telefony do naszego studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Księże profesorze, odpowiadając naszej słuchaczce.
No pani słusznie zauważyła, że my tak często stajemy się, czy wygodniej dla wszystkich, żebyśmy się stali kościołem milczenia, bo będą nam pluli w twarz, a my mamy milczeć i nastawiać drugi policzek. Nie. Chrystus też zapytał, udowodnię, jeśli coś źle powiedziałem, a jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz? No i też to, ten cytat, no wiadomo, że no, możemy też do absurdu sprowadzać i wybierać sobie to, co wygodne jest dla nas chrześcijańscy, no bo to pamiętam, jak jeden z naszych profesorów zawsze przypominał, jak chcemy sprowadzić interpretację Pisma Świętego do absurdu, to znajdziemy, że Judasz się powiesił i dzieci podobnie, ale chodzi o to, żebyśmy dobrze rozumieli Pismo Święte. No dzisiaj mamy objawienie pańskie, mamy te symboliczne postaci trzech mędrców czy króli, którzy zanieśli to spotkanie z Chrystusem do ich świata pogańskiego. No, Chrystus powiedział do swoich apostołów: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Kościół jest z natury misyjny. Mamy go głosić, ale też nie możemy się stać kościołem milczenia, który będzie przyzwalał na wszystko. No, będą nam niszczyć kościoły, będą nam profanować w imię czego? W imię jakiejś szaleńczej ideologii marksistowskiej czy neomarksistowskiej? Gdzie jest granica tego szaleństwa? To nie może być tak, że kilku wariatów w Polsce będzie sobie robił, bo mają takie prawo. Jest tak, jak nacja zobowiązuje do przestrzegania prawa, tak i druga strona musi tego prawa przestrzegać. To nie może być tak, że wszelkie wariactwa lewackie i szaleństwa będą tolerowane, a Kościół, my ludzie wierzący, będziemy ciągle milczeć. A jeśli chodzi o reakcję, no to ja się sam zastanawiam, jak się, bo przecież to, co jedyne przemówi do władzy takiej jak warszawska, to po prostu nie płacić podatków, tak zwane obywatelskie nieposłuszeństwo. W sensie, żeby nie to, żeby w ogóle nie płacić, tylko sam się zastanawiam, jak płacić w innym mieście podatek. Muszę tylko się to skonsultować, żeby to było zgodne z prawem. Nie będę wspierał pana Trzaskowskiego i całej jego szaleńczej ideologii, bo nie mam zamiaru współuczestniczyć w tym. A jak nie będzie podatków, nie będzie wpływu, to może wreszcie władza zrozumie, że jak chce sobie szaleć, to niech sobie to robi na swój własny koszt.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, Ryszard.
Szczęść Boże.
Ryszard z Krakowa. Przysłuchuję się audycji. No i tu mam takie, no gdzie jest prawo, to znaczy gdzie instytucje, które stoją na straży prawa. Czytam sobie tutaj, że aż 3 lata toczył się proces, gdzie muzyk Maciej M. uderzył tam uczestnika pro-life'u. 3 lata, no został ukarany, no też, no dobrze, ale kara taka niska, no ale dobre i to. Powinniśmy, myślę, czy instytucje i obywatele powinni naciskać na posłów, żeby sądownictwo działało, prawo, które powinno być równe, czy ja jestem chrześcijaninem, czy jestem muzułmaninem, czy jestem ateistą, powinno prawo być stosowane stałą siłą, powinno być do każdego człowieka, który robi przestępstwa i ewentualnie zakłóca wszelkie ceremonie w kościołach czy w innych wiarach. Może źle to tak powiedziałem, no ale chodzi mi, że wszystkie te instytucje, które stoją na straży prawa, powinny być, a one sobie jednak nie respektują tego prawa, nie stoją na straży tego prawa. No to chciałem powiedzieć, no bo cóż, nie można być spolegliwymi i musimy tu dość naciskać tych posłów, których wybieramy, no bo nie może tak być, że sobie wchodzą ludzie do kościoła, a ja jestem, muszę uciekać do katakumb, czy gdzieś musimy odprawiać swoje nabożeństwa. Dziękuję bardzo i cieszę się, że takie audycje są. Słucham Radia Maria i oby tak dalej społeczeństwo Radio Maria nauczało i ostrzegało przed różnymi. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Ryszardzie.
I prowadzę.
Bóg zapłać. Księże profesorze.
No cóż, no tutaj mamy bardzo szeroki problem. No, wiadomo, że mamy wymiar sprawiedliwości, który nie został oczyszczony. Jeśli w Sądzie Najwyższym mamy sędziów, którzy orzekali w stanie wojennym, no to o czym my będziemy rozmawiać? No, to mówi już wszystko samo za siebie. No, i chyba coś szkoda komentarza. No, a to, że mamy polityków, a nie sędziów, oprócz oczywiście grupy bardzo pewnie uczciwych i porządnych sędziów, którzy pracują, chcieliby orzekać i sądzić, no to mamy politykierów, którzy się bawią w togach, którzy chcą uprawiać sobie politykę, no to niech zrzucą togi, nie za nasze pieniądze publiczne, tylko niech po prostu uprawiają politykę. Nikt nikomu nie broni w Polsce zostać politykiem, założyć partię, niech sobie wtedy robił, ale na swój własny koszt, a nie, już co słyszymy, ci wybitni sędziowie, jakie popełnili, może być zbrodnie sądowe, no bo człowiek, który popełnił samobójstwo, go źle ocenił, no i tak dalej. No to są dramatyczne sytuacje. No nie wiem, jak to zrobić. No mamy już tę próbę tej reformy, jakoś ona się trochę za długo chyba odbywa, no bo no jest w chwili grzechu pierworodnym. No nie oczyściliśmy tego środowiska i mamy teraz te cierpkie jagody do zgryzienia. No, pan profesor Strzembosz obiecywał, że się samo środowisko oczyści. No, widać, był zbyt naiwny i teraz jeszcze nawet nie ma odwagi się przyznać do tego, że zrobił błąd. No, to trudno.
Dziękuję. Radio Maryja.
Szczęść Boże, słuchaczka z Małopolski.
Cześć Boże.
Serdecznie witam. Ja nie będę długo mówić, ale powiem to, co już kiedyś miałam okazję powiedzieć. Każde ustępstwo to jest krok do przegranej, a my przegrywamy na całej linii już w tej chwili, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce i to, co się dzieje w stosunku do Polski, a działania, chodzi mi tutaj o działania Unii Europejskiej, czyli Niemców. Druga sprawa, ja uważam, że my jako obywatele powinniśmy być poinformowani, dlaczego wstrzymano i nie ogłoszono zgodnie z przepisami, zgodnie z obowiązującymi normami w Polsce wyroku Trybunału. Uważam, że gdyby ten wyrok został ogłoszony, sprawa byłaby zamknięta i nie wierzę, żeby wtedy aż tak wiele osób wyszło na ulicę. Ktoś coś chce ugrać naszym kosztem. I tutaj się jeszcze odniosę do tego, że tak ludzie mówią, że mało się mówi. Ja uważam, że mówi się wystarczająco. Tylko przyjęło się w naszym społeczeństwie coś takiego. Czekanie z założonymi rękami, żeby ktoś coś za nas zrobił. Owszem, z całym szacunkiem jestem dla tych, którzy się modlą, którzy idą, młodych ludzi, stają tam, bronią kościołów. Ja sama byłam akurat nie pierwszą tą, jechałam wcześniej bardzo rano, która na przystanku przy głównej ruchliwej ulicy trafiła na oklejane właśnie tymi znaczkami płonącego kościoła przystanki. No naturalnie natychmiast to zdrapałam. Ale ja jeszcze mam taką prośbę. Nie oczekujmy tego, żeby ktoś coś za nas zrobił. Każdy z nas powinien mówić na ten temat. Ja się z tym nie zgadzam. Ja nie wiem, a jeszcze jako obywatel chciałabym wiedzieć, dlaczego, co się kryje za tymi ustępstwami naszego rządu, bo to jest niepokojące, to może być tragiczne w skutkach. I jeszcze jedna sprawa.
Jakimi ustępstwami?
Ludzi. Słucham?
Jakimi ustępstwami, tak pani tu wspomniała o nich?
No właśnie to, że nie ogłoszono tego wyroku Trybunału i ustępstwa wobec Unii Europejskiej. My o wszystko musimy się prosić, o każde pozwolenie. I teraz jeszcze zawsze pytam takich ludzi, oczywiście, którzy jak zaczynają na ten temat mówić, ja pytam tak. Tyle chrześcijan ginie, są mordowani, są torturowani. Niech sobie pani czy pan wyobrazi siebie na ich miejscu. Co by pan wtedy zrobił? Czy stać pana na taką odwagę? No i na tym kończę.
Dziękuję.
Wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No niestety pani wróciła do tego, co mówimy, że nie możemy być kościołem milczenia. No musimy jasno i wyraźnie mówić, że się nie zgadzamy, nie tolerujemy takich zachowań. I tak jak pani mówi, no nie mamy 130 osób w kościele, jeden jakiś, przepraszam, oszołom wpadnie, będzie zakłócał mszę świętą. Wystarczy 2-3 osoby, żeby takiego człowieka wyprowadzić za drzwi. To mnie sobie prezentuje swoje poglądy na świat czy na życie. a nie tutaj, kiedy gdzie ludzie się modlą i mają prawo do spokoju. No, ostatecznie też mamy jakieś możliwości, ale wszystkich to dziwi, jak jeden wariat zostanie wyprowadzony przez kilku młodych, porządnych facetów, które się modlą na różańcu. I tak powinno być, bo wtedy się wreszcie skończą te różne bojówki, te różne szaleństwa i tak dalej. I to, co pani też powiedziała, myślę, że warto na to zwrócić uwagę, żebyśmy nie czekali, aż inni to za nas zrobią, bo no to od nas zależy, jaki ten świat będzie. Jeśli będziemy tylko czekać, że ktoś nam coś załatwi na tacy, to a wie pani, no, jeśli chodzi o solidarność Unii Europejskiej, to kanclerz Schröder, który jest prezesem bodajże tam jakiś wysoko chyba Rady Nadzorczej Gazpromu, czy Niemcy, którzy kpią z nas, budując czy finansując wbrew całemu światu Nord Stream 2, no to o czym my mówimy? No, to już nie mówmy o solidarności, tylko mówmy o kolonializmie. No i też nie bądźmy już tymi, którzy na kolanach, bo Niemcy już dość nam sponiewierali i namordowali, żebyśmy jeszcze teraz ich prosili o łaskę, bo nikt tu łaski nikomu nie robi. Tak samo wnosimy dużo do tej Unii Europejskiej, żeby też na kolanach o wszystko prosić, bo nie ma tutaj przecież potrzeby takiej, w końcu też płacimy składkę i tak dalej. Więc to szaleństwo liberalne, które chcę pokazać. Zresztą, co to są za ludzie wybrani nie wiadomo przez kogo? No, po europosłów wybieramy, ale przecież wszyscy komisarze to są ludzie z układów i z różnych tam... Co to jest za demokracja, jaką oni mają prawo, jakie prawo, czy umocowanie demokratyczne do reprezentowania różnych poglądów. No ale to już mówię, dyskusja na inne czasy, ale bądźmy też tego świadomi i też nie bądźmy takimi klakierami, którzy co Niemcy powiedzą, to będziemy robić. Dopiero raz chcieli ratować przed koronawirusem i sami ledwo szukają pomysłu, co z tym zrobić. Też nie miejmy tych kompleksów niemieckich, bo Niemcy już dawno się skończyły, te wielkie Niemcy, które pamiętamy, wciąż tą gospodarką, która się rozwijała, bo jak tak dalej pójdzie, to już nawet na szparagi nie będzie mógł do nich jeździć, bo przecież uchodźcy przyjeżdżają po to, żeby brać zasiłek, a nie zbierać szparagi, bo Polacy już raczej się do tego nie kwapią, więc jest wielki problem gospodarczy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie ojcu i gościowi zacnemu.
Patriarcha.
No, prześmiewca, ale miły. Tak, księży profesor Drogi.
Głos naszego kierownika duchowego.
Tak, drogi księży profesorze, przede wszystkim gratulacje i podziękowanie za to, co ksiądz profesor robi. Ksiądz profesor otwiera nam oczy na cały dramat, jak się dokonuje w tych krajach, gdzie szczególnie Kościół jest prześladowany. Ksiądz profesor otworzył nam oczy na te sprawy. No, to jest coś niesamowitego. Ja słuchałem tej pierwszej części, tej drugiej dopiero niedawno. Tak. I no, nieraz słyszę czy czytam coś, chociaż jeżeli to piszą bardzo mało, nie słychać w mediach komercyjnych, to już nic, a w tych niekomercyjnych, czy raczej w tych narodowych, też niewiele o tych jest, trzeba powiedzieć jest, ale niewiele o tej sytuacji chrześcijan w świecie. To jest coś dramatycznego. To odchodzenie, ta ucieczka z tych krajów, gdzie są te wojny, prawda, w przeważającym części muzułmańskich krajów. To jest coś niesamowitego w tym Iraku. Co się stało? Liban, Syria. Te wszystkie kraje tam najpierw było chrześcijaństwo. To były początki chrześcijaństwa właśnie tam. Syria, święty Paweł. No i co zrobiono z tymi krajami, prawda? To jest jedno. I ogromne dzięki. Tak samo o tym prześladowaniu w krajach muzułmańskich, ale nie tylko. Chiny, teraz Hongkong, coraz trudniejsza sytuacja, Korea, prawda, Daleki Wschód, to wszystko razem, wiele tysięcy rocznie zamordowanych za Chrystusa. Za to wszystko księdzu profesorowi dziękujemy. No Afryka też, no ale ta chrystianofobia w Europie też już można mówić spokojnie, że chrześcijaństwo jest rugowane. Przy okazji tej pandemii, co się wyprawia, zamykanie kościołów, ograniczanie, no to jest jakieś takie działanie dalekosiężne, działanie ateizujące. Chodzi o to, żeby to wyraźnie ma takie jakieś znamiona. Tak, ale jeszcze jedno, księże profesorze, to co robi dla chrześcijan, żeby ratować Unia Europejska? Co robią te rządy silnych krajów? Co robią chociażby ONZ? Co robi dla tego, żeby powstrzymać to mordowanie chrześcijan i prześladowanie? To jest pytanie. No i gratulacje, oby więcej, szerzej z tego pomagania potrzebującym. To, co ksiądz profesor ostatnio zrobił do Libanu, ta pomoc, ale nie tylko. Myślę, że każda pomoc potrzebującym prawdziwie, ona wraca do tego dającego tę pomoc. I obyśmy dzielili się, my katolicy, chrześcijanie, właśnie z tymi potrzebującymi. Ile u nas się marnuje chociażby żywności. Gdybyśmy spróbowali siebie tak kształtować, nie marnować, ale odkładać te grosze, nie kupować tyle, żeby się nie marnowało, ale odkładać te grosze dla tam głodujących, potrzebujących. To, co się teraz dokonuje z chrześcijanami w Ziemi Świętej, to jest przecież straszna tragedia. No. Także naprawdę, księże profesorze, ksiądz otworzył oczy wielu Polakom na całą sytuację. Nic. Życzę dużo wspaniałych współpracowników i pchajcie się coraz bardziej. Ksiądz jeszcze ma dużo sił, to pchać się do przodu z tym wszystkim i mówić, bo ksiądz jest takim głosem bardzo, bardzo ważnym. Naprawdę ja cały czas patrzę i podziwiam i gratuluję. Gratuluję i mogę modlić się też jeszcze. I dziękujemy za to występowanie w Radiu Maryja, w Telewizji Pram, w naszym dzienniku. Może być jeszcze więcej tych artykułów. Nie wiem, jak oni tam też, ich plan redakcji, ale oni też dużo, bardzo dużo pracują.
Dziękuję. Proszę, żeby coś pisać. Ja bardzo dziękuję ojcu za też takie zawsze klarowne świadectwo. Wiem, że ojciec też dla swojej osoby wie, co to znaczy prześladowanie za prawdę, ale dużo siły życzymy, bo
no teraz proszę księdza, ale a propos prześladowania, czy to nie jest prześladowanie właśnie te kłamstwa w mediach, na kościół, w Polsce też to jest. Gdzieś jest jakieś nadużycie, to nazywajmy nadużyciem, ale nie uogólniajmy, że wszyscy księża to są, za przeproszeniem, przestępcy. To jest obrzydliwa propaganda, jakiej posuwali się wszyscy, którzy chcieli zapanować nad ludźmi, czy to rewolucja francuska, czy naziści, czy Rosja, czy komuniści, i teraz to mamy w Polsce bardzo mocno i tu jakoś my się wszyscy boimy, chowamy głowę w piasek jakoś. Powie człowiek, solidaryzuje się, czy pozdrowi biskupa, to zaraz zrobią, że jestem za pedofilią. I bezczelnie, i nikt nie występuje w obronie. Nie ma tego, żeby tam... No nie ma. I katolików mało jest takich,
którzy... No się boją, ale
katolicy się boją. Dlaczego? No jeżeli my się będziemy bali, no...
Ale to jest proste. Jeżeli my się
nie boimy, to inni się będą bać wtedy, ale my katolicy. I właśnie to jest obrona Kościoła. Proszę zobaczyć, no teraz na przykład jest ta pandemia, prawda? Nawet problem utrzymania kościołów jest to problem teraz.
No oczywiście. No,
jeszcze tego księdza za tego zaszczuć. Jeszcze w mediach, jeszcze tych biskupów. No jak tak można? Popatrzmy na takiego arcybiskupa Jędraszewskiego. Jak po nim jadą, no. Można zapytać się, czy można jeszcze więcej nienawidzić?
No. Dokładnie.
I takie pismo, które się nazywa katolickie, jeszcze potrafi, prawda? Jak tak można? No. My musimy to zobaczyć i odbić się trochę od tego, powiedziałem, tego dna zła, prawda? I przepraszam, że ja tak będę chętnie słuchał się, że profesor, i gratuluję naprawdę i dziękujemy.
Dziękuję, ojcu, ale ojcze, to jest niestety taki mechanizm, który myślę i ojciec za swojej osoby i księdza arcybiskup Marek Jędraszewski, który jest bardzo cennym głosem Kościoła w Polsce, odważnym, doświadczacie tego, bo gdybyśmy mieli grupę osób, które by stanęły za nim górę, które by pokazały, że jest to nauczanie Kościoła, że nie jest to jedna osoba, przecież tyle hejtu, tyle nienawiści, które się wylewa czy na ojca, czy na arcybiskupa, to świadczy o tym, że idziecie słuszną drogą, bo gdybyście tylko głaskali i zakłamywali przesłanie Ewangelii, to byście byli przez wszystkich chwaleni. Więc szkoda, że nie ma takiego wsparcia. No, pamiętamy to wystąpienie, kiedy kardynał Pragi i kardynał z Budapesztu wspierali naszego arcybiskupa, to był już taki był hejt, że jeszcze i polski episkopat też go wsparł, no ale nie można zostawiać człowieka samego, który przecież nic nadzwyczajnego nie głosi, tylko prawdy Ewangelii. I doprowadziliśmy do tego, że stał się symbolem jakiegoś takiego szczucia czy jadu. Więc serdecznie pozdrawiamy się na arcybiskupa. Ja cenię sobie bardzo jego wizytę w Syrii, wielki projekt HOPS, który teraz rozliczamy. Kończymy to rozliczenie, gdzie 600 sierot przez ponad rok miało utrzymanie, miało szkołę, miało opiekę i zapewnione ubrania i jedzenie. To jest niesamowicie piękny projekt, który z inspiracji właśnie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego został sfinansowany przez jego diecezję. Tak samo i ojciec, bo przecież wiadomo, że my przyzwyczailiśmy się do tego, że pozwalamy innym nas oceniać i mówić. Nie można dawać sobie zakłamywać. No to, co ojciec powiedział, bo z księży dzisiaj zrobiono w Polsce pedofilów, zboczeńców i właściwie innego tematu przecież nie ma. Jeśli chodzi o taki portal Onet, to jest niemalże regułą, że przed kolędą będzie 5-6 artykułów, które będą mówiły o kolędzie, które będą mówiły o zbieraniu kopert, które będą mówiły o bogactwie Kościoła i w czasie kolędy też seria artykułów. To jak ktoś bada media, to widział to dosłownie. Zawsze była nagonka na Kościół. Potem się dziwiło, że są napady na plebanie, napady na księży, którzy chodzą. No jak coś się je wiatr, to zbiera burzę. I mamy precedensy do tego, ale to jest efekt tego, że nie mamy polskich mediów. No niestety widzimy, co się dzieje. Jak Niemcy mają media, to są obiektywne. Jak Orlen kupił media, to się nagle staje problem, będą nieobiektywne. No w jakim kraju my żyjemy? I to jest ta cena, którą później płacimy, tak jak ojciec powiedział.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ryszard z Łodzi.
Witamy.
Ja chciałem zabrać głos tak ogólnie, analizując sytuację, według mego spojrzenia. Może podam przykład. Jeżeli jest wypadek, to najpierw udziela się pierwszej pomocy wszelkimi możliwymi sposobami do momentu przyjazdu pogotowia. Teraz w kościele jaka jest sytuacja? Jeżeli jest atak, to zanim zadziałają władze oficjalne, to powinna być tak zwana samoobrona.
Nie można przecież czekać, zanim zareagują tam jakieś władze po pewnym czasie. Trzeba natychmiast działać. Musi być samoobrona. Więc w kościele. Więc jak to wygląda? Więc to samoobronę w moim odczuciu to hierarchia kościelna. Kasuje po prostu. Bo człowiek odpowiedzialny za swój rejon to przede wszystkim w wypadku zagrożenia powinien organizować to samoobronę. Co zrobić? Konkretnie, jeżeli Szwedzi napadli na Polskę w czasie potopu, to Augustyn Kordecki postawił zakonników przy armatach i kazał strzelać. Bo to do atak to musi być obrona. Jeżeli fizycznie są atakowani katolicy, to katolicy mają prawo do obrony koniecznej. Powinni się fizycznie bronić. I za tą obronę kościoła to jest odpowiedzialny. Duszpasterz i tak dalej w górę. A tutaj nie ma żadnej samoobrony. Sprowadza się wszystko do tego, tak jak było u Żydów w getcie. Gdy szli do gazu, to odpowiedzialni rabini głosili im: szczęśliwy ten, którego Pan Bóg karze. O tak to można byłoby nazwać. Głowa w piasek, żadnej samoobrony nie ma.
Nie wiem, czy to nie zbyt uproszczona sprawa, czy właściwe porównania. Księże profesorze?
Na pewno troszkę trzeba ostrożniej. No, na pewno też brakuje nam takiej inicjatywy, bo czasami jesteśmy jak takie te owieczki, które będą do nas pluć, a my będziemy przytakiwać. Nie mamy tej odwagi takiej wyznawania wiary. Nie wiem, z czego to się bierze. To, co mówiliśmy, przecież jest czasami duża grupa ludzi w kościele, a jedna czy dwie osoby zakłóca nabożeństwo. Przecież wystarczy, że dwóch, trzech panów by takiego człowieka wzięło pod ręce, bo może nie zachęcą do jakiejś agresji, ale powrócić na zewnątrz i niech tam okazuje te swoje różne poglądy, bo nikt tego nie broni na chodniku czy gdzieś tam, niech sobie szaleje. Ale tego brakuje czasami, takiej po prostu zwykłej, normalnej reakcji, która jest naturalna. No, jeśli coś mi przeszkadza, to go wypraszam ze swojego domu i niech sobie idzie i głosi swoje poglądy, gdzie chce.
Proszę bardzo, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jan z Łodzi. Ja chciałem skorzystać z obecności księdza profesora, bo my katolicy i z tych głosów wynika mamy pewien dylemat, bo my wiemy, że Chrystus uprzedził nas wyraźnie, że będzie nas rozliczał z tego, czegośmy nie uczynili. Czyli, bo my spowiadamy się ze swoich grzechów, a nasze zaniedbania, jak gdyby, to jakaś niedoskonałość tylko jest i tak. Wydaje mi się, że tutaj ojcowie w Radiu Maria wyraźnie nam powiedzieli, zresztą ojciec święty Franciszek również powiedział, żeby wstać z kanapy czy tam z wersalki i żeby działać, bo widzimy, że na przykład wokoło jest źle. I te przypowieści ewangeliczne też mówią, że Jezus Chrystus. No my, ja jestem szarym katolikiem, ale ta szarość i ta, powiedzmy, moja małoduszność nieraz w takich sprawach nie może pozostawać. I my mamy pewien niepokój jako katolicy, bo jak gdyby, nie wiem, czy my nie jesteśmy zorganizowani, bo my chętnie byśmy zareagowali, bo jest taka potrzeba i to widzimy. My możemy dawać na misję, to jest nasz obowiązek, ale tutaj jest pewien problem. My jako katolicy mamy problem. Nauczanie Jezusa Chrystusa jest wyraźne. No, nawet jak On najbardziej rozlicza tych, być może będzie rozliczał tych naszych katolików, czyli mnie, z tego, co nie uczyniłem. Bo ja nie chcę o pasterzach mówić, ale o sobie jako katoliku, tylko no chętnie, bo jest niby demokracja, mamy jakoś reagować i niepokoi nas to, że my czegoś nie uczyniliśmy i to jest nasz niepokój i z tych telefonów on wynika. Ja też mam ten niepokój, że powiedzmy patrzymy na te lewackie zachowania i tak dalej, a my nic. Czyli Nie wiem, może nam ktoś to wyjaśni, może ojciec profesor, ksiądz profesor. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Dziękujemy.
No myślę, że tu trzeba, pan was troszkę prowokuje, żeby wrócić znowu do Ojca Świętego Benedykta, który mówi, że to, że będziemy to małą czutką, ale taką świadomą, wiarygodną. O co chodzi? To zwróćcie uwagę na pierwsze chrześcijaństwo. Ci ludzie nie szli na żaden kompromis. Bo gdyby sobie myśleli tak, a zjem to mięso przeznaczone dla Bożka, czy wypiję to wino, potem pójdę do spowiedzi i sprawa załatwiona, no to chrześcijaństwo by nie miało takiego dynamizmu, nie byłoby takie autentyczne. Bo to jest to chrześcijaństwo kanapowe, wygodne, wybieramy sobie to, co nam się podoba. My jesteśmy za mało autentyczni, no bo dlaczego, czy tak jak pan swoją papież Franciszek mówił do młodych, ruszcie się, wstańcie z tej kanapy. Czy papież Benedykt, który mówił o tym kanapowym, wygodnym chrześcijaństwie. No, musimy wreszcie się obudzić. I tak jak pan Sobia, ale nie zwalniajmy się z tego, że jesteśmy małym szarym, bo to się zaczyna właśnie na tym poziomie. Pan jako, nie wiem, czy ojciec rodziny, czy sąsiad, czy w miejscu pracy, pan musi świadczyć o tym, czym pan żyje, czyli pana postępowanie musi być zgodne z tym, co głosi Ewangelia. I to jest właśnie bardzo ważne, bo wtedy jesteśmy właśnie wiarygodnymi świadkami Chrystusa. I to będzie innych zarażać, i to będzie innych pociągać. Oczywiście też musimy mieć też świadomość tego swojej godności, swoich praw. Nie możemy ciągle tylko ustępować i ciągle przepraszać, że żyjemy, bo to nas do niczego nie doprowadzi. Oczywiście z szacunkiem, z poszanowaniem dla innych osób, dla ich poglądów, bo one się mogą różnić, mogą być inne, ale to nie znaczy, że ktoś ma nas obrażać, że ktoś ma nas poniszczać, czy ktoś ma niszczyć nasze, czy profanować nasze miejsca kultu, czy to, co jest dla nas najbardziej święte.
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.
Rzućmy łuny, warty stada, niechaj nimi Pan Bóg włada.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Najświętsza.
Teraz i zawsze.
Witam, Ojcze, witam. Wszechmogącego na świecie, gdzie ludzie żyją gorzej niż my. Ale jest taki problem, że my już upadamy. My jako chrześcijanie, którzy wchodząc do kościoła nie ma wody święconej, bo woda zaraża. Są problemy takie, że trzeba się rozstawić na metry. Ale to nas odstrasza. Właśnie to nas odstrasza. Nie chcemy robić problemów w parafii, bo są kaucje takie. Ktoś zrobi zdjęcie. To są problemy codzienne. Jak możemy się zmobilizować do tego, żeby temu zapobiec, żeby po prostu ściągnąć ludzi do kościoła. To boli. To bardzo boli. Mówiłam, że jest ciężko i nam, i parafiom, ale my bolejemy z tego powodu. Jak z tego wybrnąć? Czy głosowaliśmy na prezydenta, który nie broni kościoła? Tak szkalowanego, tak opluwanego. Jak mamy z tym sobie poradzić? Proszę powiedzieć mi.
Dziękuję. Księże profesorze?
No jest to ból, bo Pani Wyszne wyraża te myśli, uczucia wielu osób, które chociażby podeszły pod drzwi kościoła, które były zamknięte, bo ta ilość osób już była wypełniona. Ja pamiętam słowa mojego księdza proboszcza, księdza Wojtka, który z bólem mówił, jak jako ksiądz mogę odpędzać ludzi od kościoła. No to jest ten dramat i pasterzy, i księży, i nie dość, że krytykowani, tak jak ojciec dyrektor przed chwilą wspomniał, ze wszystkich stron, jeszcze teraz ten ból przecież do proboszcz, który, czy ksiądz katecheta, który idzie do dzieci, idzie do młodzieży, idzie, sprawuje sakramenty, przecież po co jest i chętnie do księża generalnie robił, nagle jesteśmy odcięci od tego, to jest też ten ból księży, pasterzy, którzy muszą na to wszystko patrzeć i z jednej strony to rozdarcie pomiędzy posłuszeństwem prawa, a jakiegoś do twierdości swojej misji. No. Ratują się księża, no niektórzy mnożą liczbę mszy świętych. Przepraszam, czy udziela się, czy używa się tak jak u nas, górnego, dolnego kościoła, żeby pozostać to zgodnie z prawem. No jest to ból. No. Ufajne, że może ta epidemia dzięki tym szczepionkom, że dzięki jakimś zmiłowaniu Pana Boga minie. No, ale też zwróćmy uwagę, że jest to też pewnego rodzaju szansa. Bo jest bardzo dużo grup. Ja tutaj też miałem okazję kilka razy przez internet prowadzić konferencje czy kazania. Korzystajmy też z tego. Wiem, że jest dużo parafii, które prowadzają modlitwę różańcową. Może jest to też dla nas wszystkich wyzwanie, żebyśmy korzystając z tych środków tworzyli taką wspólnotę. No, nie jest to to, jak nawet papież Franciszek przecież powiedział bardzo mocno, że to wspólnota internetowa to nie jest wspólnota kościoła, no, ale takie są w tej chwili warunki, więc też korzystajmy z tego, za potęgę tej wspólnej modlitwy, czy wiem, rozmawiając się z Rafałem proboszczem z jednej parafii we Wrocławiu, też robił nabożeństwa księża, ileś tam osób się łączy, no to tworzy taką wspólnotę, no, to jest możliwe na dzisiaj, no niestety są te trudne warunki i szukajmy jakichś dobrych dróg, proszę Pan Bóg nam każe wynajdywać coraz to nowe metody duszpasterskie, jakieś parafie takie trochę wirtualne i prośmy cały czas Boga, bo myślę, że my się za mało modlimy, bo gdyby tej modlitwy wspólnotowej było więcej, to pewnie byśmy szybciej wyprosili tę łaskę Pana Boga zmiłowania się nad nami. A tak to uwierzyliśmy, że ten człowiek może wszystko, że my jesteśmy panami tego świata i że to zależy, ale pozwoliliśmy, że nie.
Dziękuję. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz Zwukowa. Serdecznie pozdrawiam ojca profesora, księdza profesora i ojca prowadzącego i wszystkich umiłowanych, ukochanych redemptorystów, braci i sióstr Polaków rozrzuconych na całym świecie. Życzę wszystkich łask Bożych i zdrowia. Chcę zauważyć taki problem, że my Polacy jesteśmy atakowani nie tylko z Unii Europejskiej jako rząd, ale i Kościół. I w szczególności dlatego, że Polska jest naprawdę wspaniałym przykładem dobra, miłości. I nasza religia rzymskokatolicka jest też wspaniała. Przeszkadza tylko po prostu tym innowiercom, dlatego że my czynimy dobrze, głosimy prawdę. W odwrotności od niej, że nasza prawda, oni mówią, że ich racja, to tylko dlatego, że mają jakieś siły, przewagę, którą już nie będę tutaj na Radio Maryja mówił. Każdy po prostu wie, o co tu chodzi. Dlatego po prostu siły powinniśmy rzucić wszyscy i bronić, tak jak były tu głosy poprzednie, właśnie przejmujące się sprawami państwa i kościoła, bo państwo i kościół, moim zdaniem, to jest taka jedna linia składająca się z 48 milionów Polaków i powinna być spleciona i razem musimy się trzymać. Gdy tak było za czasów Piastów, Jagiellonów, za czasów Piłsudskiego, wszystko było dobrze, ojczyzna była wolna, bo byliśmy razem. Teraz jest sytuacja taka, że zaczynają nas nęcić różnymi przynętami, a w szczególności pieniędzmi, obiecankami przedwyborczymi, że będą gruszki na wierzbie, później nie spełniają tego, co w ogóle obiecują. W tej sytuacji za państwo nasze odpowiada trzech ludzi. To jest prezydent Duda, premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński, szef Zjednoczonej Prawicy. Od nich zależy wszystko. Ja zauważyłem, jaka była sytuacja. Jeździłem na wszystkie manifestacje po to, żeby Radio Maryja istniała i telewizja Trwam, żeby zaistniała, żeby wszystko było dobrze. Oni się też przymierzali do tego i wszystko, a teraz po prostu lekko idą w bok. Jak ja dzisiaj słyszę w wiadomościach Radia Maryja, tej telewizji Trwam, że nasz prezydent Andrzej Duda powołuje, ma program powołania człowieka z Krakowa, tak jak on jest, pana Rokitę, no to ja, pożal się Boże, mogę tylko powiedzieć, że jakiś następny błąd z jego strony i to wielki. Reforma sądownictwa nie wyszła, dlatego że zablokował. Teraz odpuścił sprawę paniom, które strajkują na ulicach Warszawy, tylko, że chciał jakieś tam boczne układy stworzyć do Trybunału Konstytucyjnego, który jest najwyższym organem państwa jako organ sądowniczy. A przecież mamy organ ustawodawczy Sejm, organ wykonawczy rząd i organ sądowniczy. I teraz organem ustawodawczym najwyższym jest konstytucja. Jeżeli konstytucja stwierdza, że tak, no to pan prezydent, premier i wszyscy powinni tylko się cieszyć, że tak się stało, a przysłowiowi, przepraszam, że powiem, przysłowiowi piłaci ręce umyli od tego, bo nie chcieli sami podjąć żadnej decyzji. A jeżeli Trybunał Konstytucyjny podjął tę decyzję za nich, no to teraz powinni absolutnie, błyskawicznie to wszystko potwierdzić, podpisać i nie szukać dziury w całym i nie szukać jakichś tych, żeby po prostu tego, bo raz nasz prezydent, aż trzy razy z nim kiedyś rozmawiałem osobiście, rozgrzał Unię Europejską w stosunku do reformy sądownictwa, teraz rozgrzał wszystkie panie, które strajkują w LGBT i tak dalej, a teraz zaczyna rozgrzewać znowu Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby nikt nie mógł się po prostu upomnieć o nasze prawa.
Panie Kazimierzu, żebyśmy tam nie poszli też we wszystkie tematy, bo co do Trybunału Konstytucyjnego, no to wyrok, a nie prezydent, więc to ewentualnie mogło rozgrzać tę sytuację. To jedno, no ale też Zjednoczona Prawica ma propozycje różnego rodzaju, mogą być, zobaczymy co też będzie. To też kwestie poboczne, jeżeli tak mógłbym. Dziś prześladowanie i dyskryminacja chrześcijan, chciałbym, byśmy się na tym skupili. Księże profesorze.
No naszemu prezentowi, bo też krytycznie wypadło, myślę, że warto też podkreślić, jeśli mówimy o prześladowaniach, te jego piękne przemówienia na forum ONZ-u. Pan prezydent się wypowiedział wtedy bardzo mocno w obronie chrześcijan. Pokazał tę skalę też problemów, z jakimi się borykają. Teraz z tego, co słyszę, będzie jakaś rekonstrukcja, może pan profesor Szczęski też ten aspekt będzie może bardziej prowadził polityce zagranicznej. No chciałoby się, bo my nie mamy też ministra do spraw pomocy humanitarnej, jak była jak mają Węgry. I to pomaga tutaj bardzo mocno też ten temat, jak ojciec dyrektor wspomniał, próbować i mówić trzeba o tym, bo też musi być pewne formy. Jeśli patrzymy na Stany Zjednoczone, to tam mamy w wielu uniwersytetach instytuty, które monitorują wolność religijną. W Wiedniu mamy obserwatorium. Ja mam dużo nadzieję, wiążę z panem nowym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, bo widzimy, jak jest otwartym człowiekiem na dyskusję, więc ufam, że tutaj w tym kierunku też będziemy mogli stworzyć pewną płaszczyznę, gdzie wymiana również i naukowa i dyskusje naukowe będą mogły być prowadzone, jakby wyszedł dialog międzyreligijny, żeby się bardziej poznawać, żebyśmy się nawzajem lepiej rozumieli, bo to jest też bardzo potrzebne. No widzimy, jak wielu mamy już obcokrajowców w Polsce, jak muszą i nauczyciele, i różni urzędnicy mieć świadomość tego, z kim mają do czynienia, jakie są różnice kulturowe, jakie różnice religijne. Tego niestety doświadczamy na co dzień, więc też będziemy musieli się do tego jakoś odnosić. No i tutaj, jeśli można, to panu prezydentowi warto podkreślić te piękne słowa, które padły na forum ONZ-u w obronie chrześcijan, w obronie wolności religijnej. To było piękne. No może teraz się to uda jakoś dalej przełożyć na konkretne działania.
Radio Maria, proszę bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz Wojdalski z Warszawy. Ja bym poruszył dwa wątki. Pierwszy wątek zasadniczy, jaki tutaj ojciec, jaki ksiądz profesor rozpoczął, mianowicie prześladowania chrześcijan w krajach muzułmańskich, no i powiedzmy, no i innych. No. Przecież mamy, proszę Państwa, ja podpowiadam, mamy przecież w Polsce ambasady różnych państw, na przykład Pakistan. Jeżeli słyszymy gdzie, że w Pakistanie są takie, jak tu ksiądz mówił, przypadki porywania, telefonujmy, piszmy do ambasady Pakistanu. Czy mamy jeszcze inne ambasady? Jeżeli gdzieś usłyszymy, na przykład no w tej Erytrei, to już jest dramat. Więc ja na przykład kiedyś spotkałem na zakupach ambasadora Indii w Polsce, więc mu to osobiście powiedziałem. Powiedziałem mu, co mnie boli. Prześladowanie chrześcijan w Orysie. I to trzeba po prostu mówić otwartym tekstem, nie jakaś poprawność, że prawda, my tu będziemy się jakoś cofali do tyłu. Nie, po prostu mówić bezpośrednio. Jeżeli gdzieś na przykład kamienują chrześcijan, na przykład w Nigerii. Jest ambasada Nigerii w Polsce. Telefonować, pisać. Jak ktoś nie umie, przecież język angielski jest dostępnym językiem, który można przetłumaczyć i niech tam przynajmniej te przedstawicielstwa wiedzą, że tu się ktoś upomina.
Dobrze, następne sprawy.
To jest symboliczna pomoc dla tych chrześcijan. No w końcu róbmy to. Poza tym sprawa druga. Już bardziej bym powiedział tutaj lokalna. Lokalna, no teraz akurat mamy ten powiedzmy okres, gdzie ludzie się rzadziej spotykają, ale ja widziałem takie przypadki, gdzie no jest jakieś spotkanie, prawda, przedświąteczne, no i tak. Nie wiadomo, kto ma wyjąć opłatek, czy wyjąć. I się okazuje, że tak, jedna osoba w rodzinie bardzo chrześcijańskie, druga tak samo, trzecia. Ale żeby kogoś nie urazić. Co to znaczy urazić? Ja tego w ogóle nie rozumiem. W jaki sposób? Opłatek, krzyż może urazić kogoś? Ja tego w ogóle nie potrafię zrozumieć wcale. Bo to dla mnie jest to w ogóle poza zakresem mojej wyobraźni. Jeżeli jest to wiara katolicka, moja wiara, jeżeli my wyznajemy, no to w końcu, jeżeli ktoś, prawda, tu w gronie nie jest chrześcijaninem, ale niech zobaczy, jak się zachowują chrześcijanie. Albo przy kościele zdejmujemy czapkę. Znak krzyża czynimy. Znak krzyża czynimy. Co to znaczy, że w ogóle, że jakieś zdejmowanie krzyża w klasie, bo ktoś może być urażony. Czym urażony? Znakiem zbawienia urażony? Ja tego w ogóle... To jest dla wielu z nas w ogóle niezrozumiałe. W ogóle niezrozumiałe, że my się jakoś tak cofamy do tyłu, a żeby nie urazić, żeby kogoś, bo to musi być neutralność światopoglądowa, neutralność, prawda, tak, chrześcijanin to w kościele, prawda, w kościele, tak. A, i słowa trzecia. Ja spotkałem ostatnio ciągle jakieś ataki na księży. A to ksiądz taki. A to, bo nie wierzy w księdza. Ja też nie wierzę w księdza. Ja Pana Boga, ksiądz jest szafarzem sakramentów świętych. Ksiądz jest pośrednikiem, no, jest wzięty spośród ludu dla ludu po prostu. To nie jest wiara w księży, to jest wiara w Boga. Ksiądz w Kościele katolickim jest hierarchia. Taka, ten ma taką funkcję, ten ma taką funkcję, ten ma taką funkcję, no. To trzeba to jakoś objaśnić przecież, żeby ludzie, którzy są poza Kościołem, którzy mniej, powiedzmy sobie, wierzą, czy bardziej wierzą, czy mają wątpliwości, żeby to im to wyświetlić. Ale ja już dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Powiedziałem. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego.
Bóg zapłać.
Błogosławieństwa Bożego.
Tak, jesteśmy.
Dziękujemy za ten głos. To. No niestety pan poruszył bardzo taki trudny temat dla nas wszystkich. No, proszę zauważyć, że myśmy dopuścili, czy pozwoliliśmy do wytworzenia się takiej narracji, że z katolików można kpić, można z kościoła można żartować publicznie, to należy do dobrego tonu, ale już nie daj Boże, jak ktoś powie, że sobie nie życzy kpin z jego wiary, czy z jego... Tutaj jest to potrzebne, jak pan mówi, z tym opłatkiem, czy z krzyżem. Przecież w Niemczech mieliśmy w Bawarii, muzułmanie żądali usunięcia krzyży ze szkół bawarskich i tam Land potrafił sobie poradzić, że to jest wpisane w kulturę, w tradycję tego landu, a ci, którzy tu przyjeżdżali, wiedzieli, gdzie przyjeżdżają. Więc jeśli nie pasuje krzyż piszący w szkole w klasie, to sobie zmienią kraj pobytu. Mogą jechać do Arabii Saudyjskiej, tam go na pewno nie znajdą. Po co jechać do Niemiec, skoro przeszkadza im krzyż? Więc to są bardzo takie to trudne sprawy i znowu wracamy do tego, że tej świadomości naszej wiary, no bo jak będziemy pozwalać sobie na plucie, to i tutaj też pan pokazał taki, myślę, że tutaj warto wracać do Delibaka, jego medytacji o Kościele, gdzie mówi o krytyce. Oczywiście, tak jak ojciec dyrektor wspomniał, że nikt nie pochwala grzechu, nikt nie pochwala złego zachowania w Kościele. Ale krytyka ma na celu coś konstruktywnego, ma prowadzić do jakiegoś dobra. Jeśli rodzic krytykuje dziecko, że siedzi za dużo przy komputerze, a za mało czyta, czyli to z dobra, nie dlatego, żeby go krytykować. Ale jeśli już żona 100 razy męża krytykuje za to samo w ciągu dnia, to jest krytykanstwo. I tak samo tutaj, no krytykanstwo to jest takie to, co z czym mamy do czynienia. No, pozwoliliśmy tym różnym mediom plucie na księdza, na duchowieństwo i tak dalej. A zapytajmy siebie, ile razy się powodziłeś za swojego księdza, za tego, który cię spowiada, za tego, który cię chrzcił. A ile razy na niego plułeś? Bo my też przyjmujemy tę narrację. To jest bardzo ważne. Idźmy za Delibakiem. Rozróżnijmy krytykę, która jest potrzebna, która jest konstruktywna, od krytykanstwa, które jest we wszystkich mediach, nie ma w stosunku do kościoła, do kapłanów.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Maciej z Krakowa.
Szczęść Boże.
Wiele jest tematów. Ja generalnie pochodzę z parafii Arkapana, z dość bogatą historią. I czego mi brakuje w kościele, takim kościele regionalnym, czy na katechezie, informacji o mediach. Kiedyś jedna z pań się zapytała, czy oglądanie telewizji Trwam to podbija statystyki. Pamiętajmy, żeby codziennie klikać w informacje, czy to naszego dziennika, czy telewizji Trwam, żeby mieć też takie źródła informacji bardziej pewne i sprawiać, żeby te strony były bardziej poczytalne, bo dzięki temu w wyszukiwarkach będą częściej spotykane. Jak wspomniałem, jestem z Arki Pana. Często przyjeżdżają tam turyści, no może teraz nie, ale w czasie mszy świętej przyjeżdżają turyści zobaczyć tą arkę, turyści zagraniczni i brakuje mi informacji o obronie krzyża w Nowej Hucie, o roli Arki Pana i księży i wiernych w walce z komunizmem, jak pomagano prześladowanym. Nie ma ani jakiegoś miejsca pamięci, ani takiego nawet mikromuzeum czy malowidła. Myślę, że powinniśmy zadbać też o naszą lokalną historię, żeby pokazywać też dobre, a nie tylko złe strony, bo tak naprawdę jak się wyszukiwarkę kliknie Kościół, to pojawiają się hasła, te najczęściej cytowane, no niestety negatywne. I też chciałem powiedzieć może o panu Bodnarze, bo pojawiła się informacja o strajkach środowisk aborcyjnych. Ja napisałem, ponieważ on w swoim wystąpieniu napisał o skrajnie prawicowych obrońcach Kościoła, I ja chciałem napisać mu, jaka jest definicja skrajnie prawicowych obrońców, jaka jest definicja według niego skrajnej lewicy. No niestety nie otrzymałem informacji, co prawda mnie to nie zaskoczyło. No niemniej jednak to jest dla mnie taka ciekawa historia. Może ostatnia rzecz, taka trochę prywatna. Tutaj pisałem już, ponieważ też staram się wspierać pomoc Kościołowi w potrzebie. Pisałem też maila w sprawie tutaj pewnych produktów, czy też mleka dla niemowląt. Siostra Agnieszka tutaj mi napisała, że będzie kontakt. Chciałbym też, żebyśmy kupowali polskie produkty. Zauważyłem, że była taka akcja Mleko dla Aleppo. No chciałem, tam widziałem, że taki międzynarodowy koncern sprzedawał mleko modyfikowane. No też chciałbym, żebyśmy produkty z Polski również za granicą promowali. To chyba tyle z mojej strony. Życzę wszystkim miłego wieczoru. A jeszcze może jedna taka sprawa. Zauważyłem, że aktorzy, którzy są w kolejce czy bez kolejki, zostali zaszczepieni, teraz starają się robić z siebie ofiary, czyli że dostają pogróżki, że ktoś ich podpali, że ktoś ich zabije. No, zobaczmy, jak oni się też bronią, tak? Że starają się odwrócić teraz kota ogonem. Raz jeszcze wszystkim życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo, panie Macieju. Znaczy,
może uspokoję, bo tak najpierw to mleko. W sierpniu zawieźliśmy 10 ton polskiego mleka do Libanu. Natomiast muszę panu powiedzieć, że kupujemy to, co jest dostępne i najtańsze. No, ponieważ na miejscu można dostać tańsze mleko kupowane niestety z innych koncertów, bo to czasami ten transport żywności byłby wielokrotnie droższy niż sama żywność na miejscu. No, to są trochę skomplikowane sprawy. Jeśli pan zaoferuje w Libanie kupno polskiego mleka, nie ma problemu, na pewno będzie w tej samej cenie przynajmniej, jakie to można kupić, bo to chodzi o to, że no jest to problem, ale to i miejsce i czas na tłumaczenie zawiłości pomocy humanitarnej w wielu miejscach. Czasami jest łatwiej zawieźć pieniądze, to jest najprostsza i najtańsza forma dowiezienia pomocy i najbardziej skuteczna. Co do tych wątków było wiele, ale jeśli chodzi o rzecznika prawa obywatelskich, to pewno, żeby pan od skrajnie upolitycznego i jednostronnie ustawionego rzecznika otrzymał jakąkolwiek sensowną odpowiedź. No to tak sobie trzeba wprost powiedzieć. Natomiast to, co pan mówił o Arcepana, akurat pamiętam ten kościół bardzo dobrze, bo jako pomoc kościołu potrzeby na prośbę kardynała wtedy Wojtyły pomagaliśmy tam bardzo dużo. My jako Polacy uważamy, że wszyscy wiedzą to, co my wiemy o swoich małych ojczyznach, a za mało dbamy, tak jak inne narody, jakakolwiek historia już jest upamiętniana, pokazywana. Jak pan pojedzie do Austrii czy do Niemiec, to pan znajdzie przy każdym kościele nazwiska czy osób, które zginęły na pierwszej wojnie światowej, w czasie drugiej wojny światowej, gdzie, kiedy i podane daty. Także tam się wszystko upamiętnia i dba się bardzo o tę historię. U nas jakoś tak chyba za mało o to dbamy i za mało dbamy o promocję siebie, bo pewnie też mamy to wmówione takie poczucie zbyt małej wartości, bo uważamy, że to co niemieckie, tylko że francuskie jest dużo lepsze niż polskie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo.
Jesteśmy.
Halo.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Lica,
teraz i zawsze, Chrystia. Zawsze i wszędzie.
Adam trzeba do was dzwoni. Ja może do tego tematu, może nie do tego tematu.
No to
ale ja
lepiej tylko do tego.
No to właśnie, no. Proszę ojca, ja bym tylko powiedział tym, którzy dzwonią, bo ja od 20 lat, jak moja mama nie żyje, zawsze słuchała od początku Radio Maryja. Zawsze mówiłem babcia Kazia, choć to była moja mama. I wszyscy uważali w domu, że to jest babcia Kazia. I z całą rodziną żeśmy słuchali. Obecnie słucham Radia Niepokalanów i Radia Maryja. Ale chciałem powiedzieć tym, co dzwonią. Niech wezmą różaniec w rękę. Niech się tak na świat nie zacietrzewiają. Niech wezmą, czy do Judy Tadeusza, różnych świętych mamy, od różnych spraw. Nie, czy raczej nie można się pomodlić, żeby nie wiązać naszej wspaniałej religii z polityką, żeby to nie wyszło, a tutaj Duda, a tam jest Morawiecki, a tam gdzieś jeszcze inny, bo akurat mamy na czasie takich polityków. Trzeba ich szanować jako normalnych ludzi. I to jest tylko takie moje skromne zdanie.
Dziękuję panie Adamie, księże profesorze.
To za polityków naszych rządzących też się trzeba modlić, żeby mądrze i dobrze rządzili w naszym kraju, bo przecież oni w naszym imieniu to robią, także módlmy się, żebyśmy mieli dobrych moralnie polityków i żeby podejmowali mądre i dobre dla nas wszystkich decyzje, no bo to jest też bardzo ważne, żeby ten kraj, a przy okazji my wszyscy, żebyśmy byli dużo zasobniejsi, bogatsi i szczęśliwsi w tym kraju. No i
a też ci, którzy tak są wymieniani na antenie, no nie odrzekają się od swojej wiary, prawda?
No to tutaj mówię, no przecież postawa prezydenta, no to możemy się cieszyć trochę takiego człowieka, który myślę, że wielokrotnie i swoją postawą... No,
mogliśmy mieć prezydenta Warszawy.
No chowaj Boże, no co już ja tu mówię, mogliśmy sobie zafundować taki prezydent, żebyśmy pewnie wszyscy z gwiazdami dzisiaj, albo nie wiadomo z jakimi symbolami biegali po Polsce.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja tylko chciałbym wspomnieć, że polityka to jest dobro wspólne, tak że my musimy, to nas powinno interesować, ale nie o tym chciałem
pana
powiedzieć.
Pana imię?
Roman.
Dziękuję.
Z Mazowsza. Ja mam prośbę, to znaczy pytanie, bo pan Jezus jak kiedyś tłumaczył nam pisma, to dawał nam przykłady, a teraz w homiliach, zwłaszcza tu na Mazowszu, taki, może tam dalej innych tych, to jeszcze jakoś biskupi może są inaczej patrzą, bo nawet na zjazdach Radia Maryja to w większości są biskupi spoza terenu Mazowsza. Także to też jest dużo daje do powiedzenia. Ale chodzi o sam fakt, że no pięknie się mówi. Ja wiem, że niektóre kazania są śliczne, ale się tylko mówi, no Pan Jezus jest dobry. To dobre przykłady. To, ale trzeba jeszcze zwracać uwagi na przykłady dziejących się rzeczy. Teraz jest Matka Boża, jest bardzo obrażana, prawda? Ja w swoim kościele nie słyszałem tego. I jeszcze, i nie tylko to. Ten, jak się śpiewa w Częstochowie przeproszenie za te zniewagi Matki Bożej, też jest codziennie. Teraz co jeszcze? Do świętego Michała Archanioła. Też nie słyszę tego. No jest dużo rzeczy takich,
panie, panie Romanie, to może podejść do księdza proboszcza jako wierni wspólnoty, poprosić może takie też nabożeństwo wynagradzające, czy prawda, żeby i o takiej czy innej sprawie gdzieś wspomnieć, więc to możliwe, żeby taką modlitwę zaproponować. Też nie stoi na przeszkodzie, byśmy i my w naszym życiu, na przykład po mszy świętej, czy podczas jakiegoś nabożeństwa, adoracji, taką modlitwę podjęli, nawet gdyby ksiądz proboszcz powiedział, że nie, żeby nie mnożyć modlitw, ale można, jeżeli będzie jedna, druga, trzecia prośba, tak i z nabożeństwem jakimś przed mszą świętą, czy po, będzie ktoś, kto przyjdzie. Na przykład moglibyśmy powiedzieć, że no nie ma adoracji, no ale niech przychodzą ci, którzy chcą, niech będzie propozycja i bądźmy wtedy w kościele naszym parafialnym, a na pewno będzie taka okazja do tego, żeby takie nabożeństwo godzinne, czy prawda, wielogodzinne zafunkcjonowało w naszej wspólnocie parafialnej, ale muszą być też chętni do tego, więc na pewno kapłan tego nie odrzuci, czy nie przesunie na inny tor. Księże profesorze.
Oczywiście, no, w wielu kościołach, z tego co ja mam okazję bywać w różnych parafiach, to czy na zakończenie mszy świętej jest modlitwa do świętego Michała Archanioła, czy wiele innych słyszy się teraz w związku z tymi ograniczeniami, że coraz więcej nabożeństw się pojawia, czy do świętego Szardela, czy jakichś wiele innych tutaj u nas w parafii, mogę powiedzieć, czy adoracje coraz bardziej, ale to są wtedy, jak ojciec powiedział, przychodzi kilka osób i przesiedla dny, te pięć osób będziemy cały czas. Ktoś przyjdzie, to dobrze, nie, a my będziemy czuwać przed Świętym Sakramentem, więc to jest też motywacja dla księdza, żeby coś zacząć, bo wie, że jakiś trzon tej grupy modlitewnej już jest i nie będzie sam musiał siedzieć i pilnować Świętego Sakramentu, bo nikt nie przyjdzie, bo najgorsze są takie cudowne zapały, że ktoś wyjścia nie wiadomo ile różnych akcji liturgicznych, bo to sam w nich nie bierze udziału.
Radio Maria, bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewca.
Teraz i zawsze.
Chciałem się odnieść tutaj
Pana
do
imię?
Audycji Dariusz.
Dziękuję.
Chciałbym się odnieść do audycji z tego względu, że raczej no to, o takiej obronie nas chrześcijan, bo o co chodzi? Taki przykład podam. Byłem kiedyś w Krakowie. Chciałem zobaczyć synagogę w Krakowie, tam na Kazimierzu. No i o co chodzi? Wchodzę, tam stoi akurat taki no mężczyzna z dzieckiem przy stoliku siedział i mówi, że za zwiedzenie 5 zł, no nie ma problemu, ale załóż tą czapeczkę kipę tak zwaną. Ja mówię tak, ja mówię słuchaj, ja mówię szanuję ciebie, szanuj ty mnie. I ja powiedziałem mu w ten sposób, że słuchaj, u nas papież jak wchodzi do waszej świątyni, to wszystkich tych procedur przestrzega. Ale u was, jak wy wchodzicie na przykład do naszej świątyni, to na przykład czapki nie zdejmujecie i tak dalej. No jemu się tak trochę głupio zrobiło i powiedział, że no dobra, wchodź, nieważne. Ale i to jest właśnie ważne, trzeba się bronić. To jest może taki przykład trochę taki, no dla mnie jest to ważne, bo ja szanuję ich religię i trzeba szanować i naszą religię i trzeba się nie poddawać, bo jak my się poddamy, to będzie źle, bo oni się bronią, czyli na przykład Żydzi się bronią, muzułmanie się bronią i wręcz nas też i atakują. No tak tam było też na początku powiedziane audycji, że no bądź odważny i porwij na przykład Koran, czy na przykład tą świętą księgę, no nie, w tej chwili mi wyszła akurat z głowy, żydowską, no to niestety, no to larum, tak, Torę, no przepraszam, ale by po prostu, no larum się zrobiło na cały świat. Także no u nas, my musimy się chrześcijanie bronić. Jeżeli się nie będziemy bronić, to naprawdę będzie bardzo źle. A my Polacy musimy się przede wszystkim bronić, bo nas po prostu, można powiedzieć, że nienawidzą. No, tak na przykład, czy Niemcy, czy Rosjanie, to mamy zawsze wrogów, bo tutaj no my jesteśmy tak jakby no pośrodku i chcieliby nas, można powiedzieć, że staje w każdej chwili rozebrać. No i dziękuję za moje takie to spostrzeżenia i przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo panie Darku. Księże profesorze.
No tutaj może to pan słusznie zauważył tę postawę, że jeśli robić dialog, to musi być wzajemny szacunek. No ja pamiętam jak nas w seminarium mieliśmy ten judaizm, to zasłanianą krzyże, czy wy do przodu. No to nas tak bardzo gorszyło jako kleryków. I jeśli szanujemy siebie, to szanujmy się nawzajem. To, co pan mówi, no miejmy świadomość też swojej wartości, swojej godności. No my szanujemy wasze powiedzmy zasady i reguły, to wy szanujcie też nasze, jeśli przychodzicie do naszej świątyni. Na tym polega kultura, jeżeli mówiąc o jakimś szacunku czy dialogu. No i ta świadomość tej naszej religii, żebyśmy umieli siebie szanować, bo to będzie. Już jeśli będziemy mieć świadomość swojej godności, swojej wartości, na pewno nie będziemy sobie pozwalali na takie traktowanie jako druga kategoria czy trzecia, bo tak jak pan powiedział, no Niemcy czy Rosja mają doświadczenie w ograbianiu nas, czy w eksploatowaniu, czy w mordowaniu, bo tak trzeba powiedzieć, i Sybir, i obozy koncentracyjne, to już dla nas chyba wystarczająco dużo eksperymentów zrobili.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Spróbowalibyśmy podsumować nasze spotkanie w temacie naszej audycji.
No, szanowni państwo, wróćmy do tego, co ojciec święty Benedykt XVI tam mówił, że w Europie będziemy musieli się niedługo przyzwyczaić do tego, żeby żyć jako tak zwana mała trzutka, mała, ale wiarygodna. Z tego, co widzimy poprzez tę pandemię, poprzez inne procesy, które mają miejsce, to, że dochodzi w Europie do mordowania ludzi modlących się w kościołach, ścinania głów, to, że dochodzi do profanacji kościołów. Jeszcze kilka miesięcy temu dziwiliśmy się, że w Chile agresję przeciwko rządowi ukierunkowano, te agresje przeciwko kościołom. Palono kościoły, niszczono, dewastowano. W Polsce mieliśmy to samo. Więc albo będziemy kościołem świadomym swojej godności, swojej misji, swojej wartości, albo będziemy pozwalali na plucie, na niszczenie tego wszystkiego, co jest dla nas najbardziej święte i będziemy udawali, że się nic nie stało. No to, do czego dochodziło, czy do naklejania wizerunków Matki Najświętszej na szaletach, czy profanację krzyża, czy kościołów, no to już jest za dużo i musimy powiedzieć nie. Dalej się nie da posunąć i nie ustąpimy, bo musimy, jeśli jesteśmy w kościele, jeśli się dzieją takie rzeczy, to trzeba dwie czy trzy osoby wyprowadzić takiego człowieka za drzwi i powiedzieć, tu masz swoje miejsce na pokazywanie swoich poglądów czy swojej dezaprobaty dla kościoła, ale nie tutaj, gdzie my mamy prawo do spokoju, prawo do poddania się. W końcu trzeba zacząć też egzekwować podstawowe prawo człowieka, jakim jest wolność religijna, również w Polsce, i szacunek dla tego, kim jesteśmy i co reprezentujemy.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za czas nam też poświęcony, Bóg zapłać.
Dziękuję Ojcu, dziękuję naszym słuchaczom. No i pamiętajmy, objawienie pańskie. Dzisiaj mędrcy zaniesie Ewangelię w świat pogański, a my zadosił do naszych rodzin, do naszej miejsc pracy, do naszych uczelni. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, też wykładowca UKSW w Warszawie. Dziś temat prześladowania i dyskryminacja chrześcijan. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za włączenie się, telefony. To były rozmowy niedokończone.